Czas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. Serdecznie witam naszych gości, którymi są pan doktor Michał Kłakowski, ortopeda, ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego w Rypinie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Wraz z nami jest również pan magister fizjoterapii Paweł Balmas, terapeuta manualny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia i zwyrodnienia narządów ruchu i ich leczenie. Fakty i mity na ten temat, tego zagadnienia. Nasze społeczeństwo coraz bardziej jest społeczeństwem, któremu przybywa lat, na szczęście. Coraz więcej dzieci się rodzi, ale coraz więcej osób doświadcza pewnego rodzaju też trudów związanych z wiekiem, tym jesieni swojego życia. Co druga osoba w wieku 50 lat ma zmienione zwyrodnieniowo stawy. W grupie 60-latków problem ten dotyczy nawet 70%. Dolegliwości te są niejednokrotnie bolesne, są uciążliwe, utrudniają codzienne funkcjonowanie, radość płynącą z każdego dnia życia i ten temat chcemy podjąć. Prosimy, panie doktorze, o wprowadzenie nas w ten temat chorób zwyrodnieniowych, stawów. Jakie są przyczyny, jakie są objawy tych schorzeń i w jaki sposób można się chronić przed nimi, w jaki sposób można nad nimi pracować.
Szczęść Boże. Zanim przejdziemy do tematu, jak leczyć chorobę zwyrodnieniową, powiedzmy sobie parę słów na temat, co to jest choroba zwyrodnieniowa, która najczęściej dotyczy stawów biodrowych i kolanowych oraz kręgosłupa. Choroba zwyrodnieniowa to jest stopniowy zanik chrząstki stawowej, która jest swoistym amortyzatorem w stawie. Gdy ta chrząstka nam ulega zanikowi, pojawiają się dolegliwości bólowe i związane z tym deformacje stawów. Często widzimy starsze osoby, o których mówi się, że mają kolana na beczce prostowane. Ta deformacja nazywa się szpotowością. Towarzyszą temu niezwykle silne dolegliwości bólowe. Związane z tym, że inaczej przenoszony jest ciężar naszego ciała. Oś mechaniczna przechodzi przez najbardziej zniszczoną część stawu, co jeszcze nasila dolegliwości bólowe. Jakie są przyczyny chorób zwyrodnieniowych? Ogólnie starzenie się naszego organizmu i te przyczyny są tak naprawdę nieznane. Jest wiele badań na temat przyczyn chorób zwyrodnieniowych, czy to choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, czy choroby zwyrodnieniowej stawów. I właściwie jedna wspólna cecha pojawia się u osób, które cierpią na chorobę zwyrodnieniową kolan i kręgosłupa i stawów biodrowych. To ciężka praca fizyczna rozpoczęta w młodym wieku. Niestety dotyczy to osób pracujących ciężko na roli, gdzie już od dziecka musiały dźwigać i zmagać się z tymi trudami dnia codziennego. One teraz niestety w podeszłym wieku za to płacą.
A panie doktorze, jeśli chodzi o wagę ciała, chociażby otyłość, czy też wpływa?
Na pewno otyłość wpływa na szybkość rozwoju zmian zwyrodnieniowych, ale nie udowodniono bezsprzecznie, że sama otyłość jest jednym z czynników, czy głównym czynnikiem pojawiania się chorób zwyrodnieniowych. Są teorie, które mówią o jakichś wirusowych zakażeniach, o czynnikach genetycznych. Często pacjenci mówią, że moja matka też miała takie kolana, mój tata też miał chore biodro, ale wtedy się nie wymieniało tych bioder i ja też na to cierpię. Także ostatecznie nie potwierdzono, że masa ciała jest jakimś bezsprzecznym, bardzo ważnym czynnikiem.
A kto jest bardziej narażony, mężczyźni czy kobiety?
Większość naszych pacjentek to są jednak kobiety. Niestety tutaj są uprzywilejowane w sposób szczególny w tych dolegliwościach i one jednak są najczęściej naszymi pacjentkami. Trochę też wynika to z tego, że kobietom jednak łatwiej pójść do lekarza. Wyciągnąć mężczyzn do lekarza jest dużo, dużo trudniej. Ale ogólnie tak, częściej na chorobę zwyrodnieniową cierpią panie.
A czy genetycznie jest to jakiś sposób uwarunkowany, jeśli w domu, w rodzinie pojawiły się tego rodzaju schorzenia, czy jest prawdopodobieństwo, że również w przypadku dzieci wystąpi?
Tak, nie udowodniono tego bezsprzecznie, prawda? Natomiast jest to jeden z czynników, które podaje się jego istotność, że jeśli matka miała chorobę zwyrodnieniową bioder, to dziecko też może mieć, ale nie udowodniono tego z absolutną pewnością. Oczywiście część schorzeń, na które cierpimy, uważa się, że tło genetyczne ma bardzo duże znaczenie. Na przykład kształt naszych kolan, tak? Budowa kośćca predysponuje na przykład do rozwoju zwyrodnień na przykład w stawie rzepkowo-udowym. Nieidealna budowa, nieidealne spasowanie tych dwóch części stawu kolanowego, jakim jest rzepka i kość udowa, powoduje, że pacjenci mają często dolegliwości ze stawu właśnie rzepkowo-udowego. W przypadku paluchów koślawych, czyli tak zwanych haluksów, też uważa się, że w 60% ma to tło genetyczne. Oczywiście niedbanie o stopy, chodzenie w wysokim obuwiu, ale w tym przypadku akurat uważa się, że są uwarunkowania genetyczne bardzo, bardzo silne w przypadku haluksów.
Coraz więcej widzimy osób, które dbają o swoje zdrowie, dbają o swoją kondycję fizyczną, uprawiają różnego rodzaju sporty, między innymi bieganie. Czy uprawianie tego sportu, prawda? Nie mówimy o zawodowym, bo wiadomo, że sposób zawodowy to chyba żaden sport nie jest zdrowy dla ciała, ale takie uprawianie w sposób nieprofesjonalny. Czy również przekłada się na pojawienie tego rodzaju schorzeń?
Ogólnie aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko chorób zwyrodnieniowych. W sposób rozsądny dawkowana aktywność fizyczna, a nawet jeśli porównać dwie osoby, które mają taki sam stopień zwyrodnienia, to osoba aktywna fizycznie ma mniejsze dolegliwości bólowe niż osoba fizycznie nieaktywna. Oczywiście każda kultura fizyczna, każdy rodzaj aktywności fizycznej jest ze wszech miar pożądany. Mięśnie, nasze powięzie, nasz organizm pracuje, mięśnie pracują, gdy się skurczają i rozkurczają. Ja gdy mówię pacjentom, że proszę rozpocząć ćwiczenia, pracę z fizjoterapeutą plus ćwiczenia, mówię, ale panie, ja to się przy wnukach nabiegam. Nie o taki rodzaj aktywności nam chodzi. Ja to się przystoję, proszę pana, ja to naczynia cały dzień zmywam, oj, to ja się nachodzę. Tak, to nie jest rodzaj aktywności, o który nam chodzi. Wszelka gimnastyka, bieganie. Czy ono jest zdrowe? Tak. W rozsądny sposób przeprowadzane. Bieganie na odpowiednim podłożu, w odpowiednim obuwiu, odpowiednie ćwiczenia, które wykonujemy poza bieganiem. Ze wszech miar jest to polecane i nawet te drobne dolegliwości związane z drobnymi bólami kolan, wynikającymi, nie wiem, na przykład z braku rozciągania, czy jakiegoś treningu ogólnego, są niewspółmierne do korzyści płynących z aktywności fizycznej.
Niemniej jednak, jak to pan doktor zaznaczył już na samym wstępie, najczęstszą przyczyną jest ciężka praca. Ciężka
fizyczna
praca, tak. Ciężka fizyczna praca. A panie doktorze, schorzenia zwyrodnieniowe narządów ruchu. Jakie są objawy tych chorób i kiedy już można je zaobserwować? W jakim wieku one się już mogą rozwijać w organizmie człowieka?
Tak, bywa, że są u osób 20-paroletnich dosyć mocno rozwinięte zmiany zwyrodnieniowe. No przyczyn jest wiele. Na przykład taką grupą, która najwcześniej trafia do ortopedy, która wymaga wymiany stawu, no są wszelkie osoby, które chorują na reumatoidalne zapalenie stawów. Jest to koszmarna choroba, z którą coraz lepiej sobie radzimy, aczkolwiek niestety zbiera żniwo w postaci zniszczeń stawów. I to jest pierwsza grupa bardzo młodych ludzi, którzy do nas trafiają. Już 20-paroletni, którzy mają już wymieniane stawy biodrowe czy kolanowe. No pierwszym objawem jest oczywiście ból, który się pojawia, który przebiega z różnym nasileniem. Są okresy, gdy pani sobie na działce porobi, przekopie całą działkę, tak taka 70-latka, bo to przecież jak się wejdzie na działkę, to trzeba naraz całą przekopać. I wtedy pojawiają się dolegliwości bólowe, które w okresie odpoczynku ustępują. No i ale gdy one są zbyt częste, idą do lekarza. No pierwszym badaniem, które musimy wykonać, to jest najprostsze badanie rentgenowskie, które nam już odpowiada na pytanie, jaki jest stopień tego zniszczenia stawu, i na tej podstawie wraz z pacjentem możemy podjąć decyzję, co należy robić, w jakim kierunku będziemy szli. Czy będziemy szli w kierunku leczenia zachowawczego, czyli będziemy leczyć tabletkami, fizykoterapią, ćwiczeniami lub różnymi zastrzykami podawanymi do stawu, czy okołostawowo, czy idziemy w kierunku leczenia operacyjnego. Są schorzenia, są takie rodzaje zwyrodnienia, gdzie my mówimy, proszę pani, proszę pana, proszę się jeszcze wstrzymać. To nie jest czas na zabieg. Wydaje nam się, że damy radę pana leczyć zachowawczo. Ale są takie rodzaje zwyrodnień, gdzie nawet pomimo niezbyt silnych dolegliwości bólowych my sugerujemy pacjentowi, no bo nie namawiamy, ale sugerujemy, że proszę pani, trzeba zrobić ten zabieg dosyć pilnie, ponieważ gdy ten rodzaj zwyrodnienia będzie u pani postępował, my nie będziemy mieli gdzie założyć tej protezy. Nie będziemy mieli, kość nam ulega zanikowi i wtedy no nieco nakłaniamy pacjentów bardziej do tego, aby skłonić ich do właśnie podjęcia decyzji o zabiegu operacyjnym.
Czyli mamy, że ból to jeden taki z pierwszych symptomów, prawda? I gdy zaczyna boleć, to natychmiast?
No to nie jest sprawa pilna, no to nie jest złamanie, gdzie musimy w ciągu doby trafić do lekarza, prawda?
O właśnie, to też jest ciekawe pytanie. Czy to można z tym czekać i jaki czas?
Jak najbardziej można z tym czekać. No, osobą pierwszym lekarzem, do którego zgłasza się pacjent, jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. I ci lekarze, odkąd wprowadzono instytucję lekarza rodzinnego, jakość tych usług jest moim zdaniem fantastyczna. Oni są coraz lepiej przygotowani, mają też szereg możliwości leczenia pacjentów. Co więcej, są lekarze, im mniejsze miasto albo wieś, tym ci lekarze zastępują specjalistów z bardzo dobrym skutkiem. Ja pracuję, jak państwo już słyszeli, w Rypinie i tam w okolicy z wielu lekarzy rodzinnych, którzy no fantastycznie funkcjonują, odciążają specjalistów pracą, no ale jednocześnie pomagają tym pacjentom no, w doskonały sposób.
Tak, wraz z nami jest fizjoterapeuta, także też tutaj prosimy o pewnego rodzaju wskazania właśnie w tym, jak może starać się uchronić od tego rodzaju skorzeń, o których dzisiaj mówimy.
Należy zacząć od tego, że fizjoterapia, czy dawniej szersza dziedzina nazywana rehabilitacją, prócz głównych ramion medycyny, jakimi jest chirurgia czy farmakoterapia, jest bardzo szerokim narzędziem pozwalającym na leczenie wbrew pozorom wielu schorzeń, o których społeczeństwo nie ma pojęcia, że fizjoterapia może się nimi zająć. Wynika to z pewnej niewiedzy, tkwienia w tym, że fizjoterapia, rehabilitacja to masaż i dzisiaj cały czas spotykamy się z tym, że pacjent umawiając się do nas, umawia się na masaż, tak? Masaż to jest tylko jedna bardzo niewielka gałąź tego, czym fizjoterapia się zajmuje. Są dużo skuteczniejsze, pewniejsze techniki leczenia choćby choroby zwyrodnieniowej. Podstawowym działaniem powinno być to, żeby nie bagatelizować jakichkolwiek objawów. Tak jak doktor wcześniej powiedział, nie jest to sprawa pilna, wymagająca natychmiastowej hospitalizacji, ale w zapobieganiu chorobie zwyrodnieniowej czy leczeniu jej podstawą nie powinno być tylko działanie, kiedy ona już wystąpi, ale przede wszystkim staranie się uchronienia przed zachorowaniem, tak? Tak jak doktor wcześniej mówił o czynnikach narażających nas na powstanie choroby zwyrodnieniowej, czyli otyłości, wielu czynników zawodowych, którym jesteśmy dzisiaj poddawani, osłabieniu mięśni. Niestety żadne z nas nie dba w dzisiejszych czasach o tą sprawność fizyczną tak jakbyśmy mogli tego wymagać. Ale z drugiej strony przesada w tej aktywności fizycznej, to co tutaj ksiądz powiedział, że sport wyczynowy też niestety nam nie będzie do końca służył, czy też pewne predyspozycje, na które nie mamy wpływu, jak wiek, płeć, jakieś uwarunkowania genetyczne, jak najbardziej to, że kobiety niestety są częściej narażone na występowanie tych chorób zwyrodnieniowych, ale tak jak doktor też mówił, one mimo wszystko częściej i chętniej trafiają do specjalistów, tak? Wracając do samej fizjoterapii, jest naprawdę potężną, szeroką dziedziną, która może leczyć naprawdę wiele, wiele schorzeń i tu zachęcam wszystkich do tego, żeby zaczęli się w ogóle interesować tym, czym tak naprawdę jest fizjoterapia, jak ona teraz holistycznie podchodzi do ludzkiego ciała i z jakimi problemami jesteśmy w stanie walczyć.
Dla mnie... I chyba przy fizjoterapii tutaj też sprawa niezmiernie kluczowa to chyba czas, prawda? I systematyczność wykonywania poleceń, sugestii osoby prowadzącej, prawda? Bo chyba też często oczekujemy efektów z dziś na jutro. A tak chyba się nie do końca dzieje.
To jest prawda. Choroba zwyrodnieniowa, zacznijmy od tego, jest też problemem przewlekłym, który nie bierze się w naszym ciele nagle. On trwa często latami, narasta, w końcu dając nam tak silne dolegliwości, z którymi w jakiejś tam ostatniej desce ratunku zgłaszamy się do specjalisty. Często jest już za późno na to, żeby leczyć to zachowawczo. Musimy sięgać wtedy po szeroko rozumianą farmakoterapię, czy w ostateczności leczenie chirurgiczne. A z drugiej strony tak, wszyscy idąc do jakiegokolwiek specjalisty, nieważne czy to w dziedzinie medycyny teraz, czy jakiejkolwiek innej, oczekujemy tego, że w tej usłudze, którą on nam będzie świadczył, uzyskamy natychmiastowe efekty. Niestety, musimy uzbroić się w cierpliwość. Musimy uzbroić się też w systematyczność, żeby o to nasze ciało zadbać. Tak samo jak proces zwyrodnienia stawów jest procesem długotrwałym, postępującym, tak samo proces leczenia tego stawu. Niestety będzie trwał i trwał. Tak naprawdę my możemy wspomóc tylko procesy samoleczenia ciała. Ciało ludzkie leczy się samo. Chodzi o to, żeby miało jak najmniej przeszkód, jak najmniej jakich barier, które to leczenie będą utrudniały.
Jeszcze pragnę dodać, że dla mnie, jako dla ortopedy, rehabilitacja kilkanaście lat temu, gdy zaczynałem pracę, to były wszelkiego rodzaju zabiegi, czyli lasery, prądy, różne rodzaje prądów. Cała fizykoterapia to była dla mnie rehabilitacja. Gdy nasza pani magister nas oświeciła, że ćwiczenia po skręceniu stawu skokowego lub wzięcie w ręce fizjoterapeuty stawu skokowego, który jest po skręceniu, mogą nam w czymś pomóc, to było dla mnie absolutnym szokiem. Ja w to nie wierzyłem, prawda? Sam miałem dolegliwości bólowe barku, gdzie zacząłem ten bark oszczędzać i dolegliwości mi coraz bardziej narastały. Dopiero ćwiczenia z wykwalifikowanym fizjoterapeutą spowodowały, że dolegliwości bólowe mi ustąpiły. Także to był dla mnie w rozwoju mojej świadomości ortopedycznej to był przełom. I też myślę, że możemy powiedzieć, Paweł, śmiało, że fizjoterapia w ciągu ostatnich 10-15 lat w Polsce dokonała ogromnego przełomu. Właśnie z rehabilitacji prądowo-laserowej mamy bardzo dużą grupę świetnie wykształconych fizjoterapeutów, którzy potrafią może nie czynić cuda, ale potrafią bardzo, bardzo pomagać.
I powróćmy do tych form leczenia. Jest ich kilka. Może od tych niefarmakologicznych rozpocznijmy.
Tak, pacjenci, gdy do nas przychodzą, rozpoczynamy najczęściej od leczenia zachowawczego. Ćwiczenia z fizjoterapeutą, to już mówiliśmy, jakieś tam leki. Natomiast jak my możemy jeszcze pacjentowi pomóc? To, co jest bardzo powszechne u nas, blokady sterydowe podawane do stawów. W pewnych przypadkach ma to swoje uzasadnienie, zwłaszcza gdy chorobie zwyrodnieniowej towarzyszy wysięg. Likwidacja sterydem stanu zapalnego poprawia czasami na bardzo wiele, wiele miesięcy stan pacjenta i zmniejsza jego dolegliwości bólowe. Coraz bardziej popularne i świadomości społecznej już istniejące iniekcje, czyli zastrzyki z kwasu hialuronowego, co mądrze nazywa się wiskosuplementacją, czyli coś, co ma poprawić nam smarowanie w stawach. Nie odbudowujemy za pomocą kwasu hialuronowego chrząstki, natomiast zmniejszamy też dolegliwości bólowe pacjenta. Jeśli ktoś mówi, że proszę pana, jak podałem panu ten zastrzyczek, to będzie, to odbudujemy panu kolanko, to jest to nieprawda, krótko mówiąc. Ale oczywiście celem naszym jest zmniejszenie dolegliwości bólowych pacjenta, bo tego pacjent oczekuje, i odsunięcie w czasie konieczności założenia endoprotezy. To, co jest teraz przechodzimy do coraz droższych form leczenia. Osocze bogatopłytkowe i komórki macierzyste. Co święci triumfy. Teoria mówi, że komórki macierzyste są to komórki, które są w różnych miejscach naszego ciała. Jak je podamy w dane miejsce, to one się przekształcają w komórki, które tam być powinny. Czyli jak podamy do kolana na przykład komórki macierzyste, to one się przeistaczają w komórki chrząstki stawowej i naprawiają. No nie jest to prawda, nie udowodniono bezsprzecznie, że ma to miejsce w organizmie ludzkim. W doświadczalnych hodowlach tak, natomiast nie udowodniono, że tak to się dzieje. Są to bardzo drogie metody, raczej z pogranicza prób niż uznanych metod. To, co leczy nam ostatecznie pacjenta, pozbawia go problemu, no to jest protezoplastyka. Zanim pacjenta zoperujemy, oczywiście podajemy te iniekcje, rehabilitujemy. Natomiast endoproteza stawu jest to zabieg, który pacjenta ostatecznie pozbawia dolegliwości bólowych. No i poprawia jego komfort życia. Oczywiście nie jest, jest to zabieg operacyjny, który nie możemy mówić, że to jest coś, co na pewno nam się uda i co zawsze przynosi święci triumfy, bo tak jak w każdym rodzaju zabiegu operacyjnego istnieje ryzyko powikłań zapalnych, zakażeń. Są to duże operacje, do których należy się przygotować. Pacjenci muszą być na tyle zdrowi, na ile jest to możliwe w ich stanie zdrowia, bo są często osoby w podeszłym wieku, no muszą też dać coś z siebie i się przygotować. I wtedy wspólnie z lekarzem mogą podjąć decyzję o wymianie stawu, i co daje nam szansę na wieloletnie, bardzo sprawne funkcjonowanie.
Czyli farmakologicznie, niefarmakologicznie i chirurgicznie. I tak. Ten trzeci sposób daje całkowite wyleczenie.
Tak. Oczywiście są to wspólne decyzje lekarza i pacjenta, prawda? No ja dzisiaj miałem pacjenta, który ma strasznie zniszczone kolana, ale absolutnie nie chce się poddać leczeniu operacyjnego, bo się boi, do czego ma pacjent absolutne prawo. Omówiliśmy wszelkie metody leczenia nieoperacyjnego, no i jedną z tych metod pacjentowi zastosowałem. Także endoprotezy to jest ogólnie bardzo duża bolączka w naszym kraju, bardzo długie terminy oczekiwania i też duża obawa pacjentów wynikająca z niedoskonałości endoprotez sprzed lat, przed 15 lat, gdzie te endoprotezy były skonstruowane z zupełnie innych materiałów niż są teraz, gdzie my ortopedzi dużo gorzej zakładaliśmy, mieliśmy dużo mniejsze pojmowanie, jak powinna być dobrze założona endoproteza. Także jeśli ktoś ma w rodzinie przypadki sprzed 15-20 lat nieudanych zabiegów, to myślę, że usługi ortopedyczne u nas w kraju, w Polsce są teraz na zupełnie innym poziomie niż to było kilkanaście lat temu.
Aby zahamować postęp choroby, zachować sprawność w przypadku, gdy no nie można na przykład podjąć czynności chirurgicznych, co w takim wypadku należy zrobić?
No myślę, że to, o czym mówiliśmy, czyli leki przeciwzapalne, terapia z fizjoterapeutą, czyli praca z rehabilitantem mająca na celu rozluźnienie na przykład przykurczonych struktur, to myślę, że za chwilę magister Balmas więcej na ten temat powie, jak możemy rehabilitować zwyrodniały staw. Ale oczywiście te wszystkie iniekcje, o których mówiliśmy, podawane dostawowo czy okołostawowo, przynoszą efekt. W zależności od stopnia zwyrodnienia na różnie długo, ale czasami są to zaskakująco dobre efekty. Może teraz Paweł powie, jak to można rehabilitować?
Tak, zanim może rozwiniemy ten temat, to nawiążę tutaj jeszcze do tego, co doktor mówił odnośnie kosztów leczenia, odnośnie powikłań. Fizjoterapia jest też wbrew pozorom jedną z tych najtańszych dziedzin i możliwości leczenia naszego ciała. Dużo tańsza niż zabiegi chirurgiczne i wbrew pozorom też dużo tańsza niż farmakoterapia. A jeśli jest przeprowadzona odpowiedzialnie i rozsądnie przez wykwalifikowany personel, to bardzo trudno w tych działaniach o jakiekolwiek powikłania, tak? Co do rehabilitacji, fizjoterapii samej choroby zwyrodnieniowej, ważnym jest, aby rzeczywiście zgłosić się do fizjoterapeuty stosunkowo wcześniej, kiedy odczuwamy jakiekolwiek dolegliwości. Wcale to nie musi być od razu ból. Ból jest jednym z tych ostatnich sygnałów alarmowych, który mówi nam o tym, że rzeczywiście w naszych stawach cokolwiek się dzieje. Ale uczucie zmęczenia, napięcia w obrębie stawów, czasem krepitacji, czyli takich dających słyszeć się jakichś trzeszczeń, zgrzytów, przeskakiwań, to wszystko nam mówi o zachwianiu biomechaniki tego stawu, która bezpośrednio może prowadzić do zmian zwyrodnieniowych. Tu co doktor wspomniał na początku, chociażby stawu rzepkowo-udowego, który tak naprawdę problem tego stawu dotyka coraz większej i coraz młodszej liczby pacjentów, bo zgłaszający się do gabinetu fizjoterapeuty ludzie ze zwyrodnieniami chociaż tego stawu, to ludzie w wieku 15, 17, 20 lat, co jest straszne, jak oni mają dożyć w jakiejkolwiek sprawności sędziwego wieku. Także ważnym jest to, aby zgłaszać się do fizjoterapeuty stosunkowo wcześnie. Jak ja zawsze się śmieję czy żartuję z pacjentami też, że nieważne, czy przyjdzie do nas człowiek z rzeczywiście odczuwanymi jakimikolwiek dolegliwościami, fizjoterapeuta jest w stanie znaleźć, jaki on ma problem i wypuścić tego pacjenta z gabinetu z dużo lepszym samopoczuciem i jakimś stanem funkcjonowania, niż to miało miejsce przed wizytą. W chorobie zwyrodnieniowej sama fizjoterapia przede wszystkim powinna opierać się na ruchu. Nasze stawy są strukturą, która ma się ruszać. Struktura determinuje funkcję i odwrotnie, funkcja determinuje strukturę. Jeśli te stawy mają dobrze funkcjonować, to struktura chociażby tej chrząstki stawowej musi być zachowana. Jeżeli ona ma być zachowana, to my musimy dbać o funkcję tego stawu. My musimy nim ruszać. Nieużywany narząd, nieużywana funkcja w naszym ciele zanika. A więc nic dziwnego, że jeśli nie dbamy o nasze stawy, nie ruszamy nimi, nie zapewniamy im odpowiedniej ilości aktywności fizycznej, to te stawy niestety będą tworzyły zwyrodnienia.
No tak, tak, czyli profilaktyka polega na ruchu, tak? A w przypadku osób, które mają tego ruchu w nadmiarze, chociażby poprzez wykonywaną pracę fizyczną.
Ja często pacjentom, którzy mają właśnie taki nadmiar pracy fizycznej, czy rolnicy, czy no jacyś inne osoby fizyczne, podaję przykład. Proszę pana, pan pracuje 8 godzin dziennie, jest pan w ruchu, czyli pracuje pan tak ciężko jak sportowiec, prawda? A sportowcy wiedzą, że należy się rozciągać, że należy mieć jakiś trening ogólny. To, co pan prezentuje w pracy, to, co pan wykonuje w pracy, jest ciężką pracą fizyczną, która doprowadza do przeciążeń. Pan czy pani musi zadbać również o to, żeby mieć czas na fizjoterapię. Przecież każdy biegacz teraz, prawda, który bierze udział w jakichś półmaratonach, biegach na 10, na 5 kilometrów, no często mają zaprzyjaźnionego fizjoterapeutę i to jest dla nich normalne. Pracownicy, którzy pracują po kilka godzin dziennie fizycznie, to są osoby, które też powinny mieć zaprzyjaźnionego fizjoterapeutę i albo przynajmniej powinny być poinstruowane, jak ćwiczyć, jak pozbyć się tych skutków negatywnych ciągłej pracy fizycznej.
Tak, mimo słyszanych często z gabinetów fizjoterapeuty krzyków i tak dalej, wbrew pozorom jesteśmy ludźmi, z którymi naprawdę można się zaprzyjaźnić. Także tutaj do tego zapraszamy, a nawiązując do tego, co powiedział doktor, często...
Bo te krzyki to pewnie radości.
Oczywiście krzyki radości. Ten wysiłek, który wykonują często ludzie pracujący jakoś fizycznie, nieraz jest nawet czymś większym niż wysiłek olimpijczyka czy jakiegokolwiek innego sportowca, bo oni na trening w ciągu dnia, tygodnia przeznaczają, wiadomo, nie 8-10 godzin dziennie, tak? A praca fizyczna wiąże się z tym, że my obciążamy to nasze ciało, obciążamy nasze stawy po 8-10 albo często i więcej godzin w ciągu dnia. Także te ciała muszą znosić dużo większe obciążenia niż nawet u wyczynowych sportowców.
Spoglądamy na zegar i minuta po godzinie 22:00. Bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia zwyrodnieniowe narządów ruchu i ich leczenie. To temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maria. Naszymi gośćmi są pan dr Michał Kłakowski, ortopeda, ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego w Rypinie oraz pan magister fizjoterapii Paweł Balmas, terapeuta manualny. Zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia zwyrodnieniowe narządów ruchu i ich leczenie. Tymczasem o życie. Kocham Cię nad życiem, zaśpiewa Edyta Geppert i już za chwilę powracamy, aby kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maria.
Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Co drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja.
De Tanga Pert, Och, życie, kocham cię, nad życie, to utwór, który wybrzmiał na antenie Radia Maryja. Bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia zwyrodnieniowe narządów ruchu i leczenie, to temat, który podejmujemy. Naszymi gośćmi, przypomnijmy, są pan dr Michał Kułakowski, ortopeda, ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego w Irpinie oraz fizjoterapeuta, pan Paweł Barmas. Odbierzmy telefony, bardzo proszę, halo, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie, mówi Agnieszka z okolic Warszawy.
Szczęść Boże, pani Agnieszka, prosimy.
Witam. Ja może nie jestem jakoś tak jeszcze bardzo schorowanym człowiekiem, mam 54 lata i odczuwam różne oczywiście dolegliwości. Tak jak tutaj pan doktor mówił, też biegam do wnuków, jestem, że tak powiem, bardzo mocno tak spracowana fizycznie, powiedziałabym. Ale właśnie mam pytanie, bo chciałam się zapytać o dwie rzeczy. O takie domowe leczenie, bo zauważyłam, że właśnie mam nieprawidłowe tutaj palce u stóp, czyli tak zwany halux. To jest pierwsza sprawa. I druga to, że blokuje mi się szyja, to znaczy jak podnoszę głowę, to odczuwam takie chrupanie i muszę bardzo uważać, bo jest to nieprzyjemne. Nie chcę tutaj wyliczać jakby jeszcze innych moich dolegliwości, takich kręgosłupowych, ale mam pytanie, czy w ogóle fizjoterapeuta, czy ja muszę iść do jednego fizjoterapeuty, żeby on jakby pokazał mi po prostu na co dzień, jakie ja mogę używać, stosować ćwiczenia po prostu w domu, tak, po przebudzeniu. No bo te kolejki są bardzo długie, tak? Ja z tą szyją to nie chciałabym czekać jakoś tak długo, bo uważam, że jest to takie dość niebezpieczne tutaj w głowie odczuwanie takich dolegliwości też. No jak to wszystko ugryźć przy dzisiejszych kolejkach i czy później te ćwiczenia takie systematyczne w domu, między innymi właśnie stopa z tym haluksem, czy kręgosłup szyjny, czy to daje też poprawę, tak?
Mhm. To przekazujemy te pytania dalej.
Czy ja się mam rozłączyć, czy mam...
Tak, proszę mi przejść na odbiór.
Uprzejmie bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam również z panem Bogiem. Prosimy bardzo.
Tak, jak najbardziej. W takiej sytuacji szczerze polecam tutaj zgłosić się do fizjoterapeuty. Również rozumiem to, że rzeczywiście kolejki są bardzo długie. Może należałoby spróbować skorzystać tutaj z jakiejś wizyty prywatnej, aczkolwiek fizjoterapeuta jest w stanie jak najbardziej, prócz tego, że popracować z panią na wizycie i ulżyć pani w tych dolegliwościach, choćby tego strzelania w szyi, to też jest w stanie wskazać ćwiczenia, postępowanie, profilaktykę tego, co może pani robić odnośnie samych dolegliwości pleców, a również koślawienia się tych paluchów. Pierwsze co, wizyta i konsultacja z fizjoterapeutą, aby ocenił stan pani ciała, stan pani pleców, szyi, stan tych palców. Jeżeli leczenie pewnych elementów pani schorzeń nie będzie w jego mocy, w jego gestii, to on na pewno skieruje panią do innego specjalisty, który będzie potrafił się tym zająć. Czy innego z fizjoterapeuty, czy już doktora, lekarza ortopedii, który zdecyduje o ewentualnym leczeniu niezachowawczym, a może jakimś operacyjnym. Nie chcę w żaden sposób straszyć. Pierwsze co, polecam zgłosić się do fizjoterapeuty.
Ja schemat leczenia pacjentów, taki jak pani, który u nas wypracowaliśmy w przychodni, jest następujący. Pacjent często idzie do lekarza rodzinnego, który zleca rentgen, co jest jak najbardziej słusznym postępowaniem. Jeśli w rentgenie nie mamy nowotworów, nie mamy jakichś ogromnych zniszczeń, oczywiście zmiany zwyrodnieniowe mogą istnieć. To niezależnie od tego, co tam stwierdzamy, ja zawsze kieruję najpierw do fizjoterapeuty pacjenta, do fizjoterapeuty, którego znam i któremu ufam i wiem, że on krzywdy pacjentowi nie zrobi. I proszę wierzyć, że 90% dolegliwości ze strony kręgosłupa są to dolegliwości, mówiąc kolokwialnie, trochę mięśniowo-powięziowe. Nie wiem, czy tak możemy to nazwać.
Tak, jak najbardziej możemy tak to nazwać. Spowodowane po prostu wymuszoną, niewłaściwą pozycją tego kręgosłupa. Nasz kręgosłup jest stworzony do tego, żeby być prosty, ale jednocześnie zginać się i prostować. Niestety nie dbamy o jego funkcję.
I też nawet pomimo stwierdzanych w rezonansie pewnych zmian, drobnych dyskopatii, nie one są często przyczyną dolegliwości bólowych. Ja na przykład miałem teraz parę dni temu pacjenta, który, młody chłopak, który od kilku lat mówi, no kręgosłup go boli, ponieważ ma zmiany w rezonansie. Ja po zbadaniu stwierdziłem, mówię, drogi panie, no nie te dyski, które widać wystające w kręgosłupie są przyczyną pańskich dolegliwości. Nie ma pan objawów związanych z uciskiem na korzenie nerwowe. To, że one są, to tak, one będą. Natomiast pańskie dolegliwości są związane ze wzmożonym napięciem mięśni przekręgosłupowych, z tym, że kręgi się częściowo blokują, one muszą mieć pewną niewielką ruchomość, która u pana w wyniku braku aktywności uległa zanikowi. I proszę zwrócić się do fizjoterapeuty. Także polecam zrobić zdjęcie rentgenowskie. Jeśli nie ma jakichś tam dużych patologii w tym zdjęciu, zwrócić się do fizjoterapeuty, którzy i oczywiście nie trzeba stracić majątku, nawet podczas wizyt prywatnych. Wizyta raz na tydzień ma często sens, pod warunkiem, że pacjent później ćwiczy w domu.
Tu nawiążę do tego, co doktor powiedział. Objawy kliniczne, czyli te, które pacjent nam zgłasza, nie zawsze idą w parze z objawami w badaniu radiologicznym. Gdybyśmy mieli operować wszystkich pacjentów, którzy mają jakiekolwiek zmiany w badaniu radiologicznym, rezonansie czy rentgenie, to byśmy musieli zoperować pewnie z 70% społeczeństwa.
Jak najbardziej. Ja, żeby uzmysłowić pacjentom, że nie wszystko, co się psuje w naszym organizmie, podlega wymianie, to podaję taki przykład, że proszę pana, no, wątroba z wiekiem nam coraz gorzej funkcjonuje, a jej nie wycinamy, prawda? Tak samo łąkotki w kolanach, one też ulegają stopniowej degeneracji. Jeśli nie sprawiają dolegliwości bólowych, to nie należy tego usuwać ani operować. I tak samo jest z dyskami, które znajdują się między kręgami, jeśli one mogą być zniszczone, ale często nie odpowiadają za dolegliwości bólowe. I tak jak u pani, która dzwoniła, fakt, że biega za wnukami, co jest makabryczną robotą. Ja już mam duże dzieci, natomiast pamiętam, że będąc młodym ojcem, no to było coś strasznego. Cały czas w pochyleniu człowiek za tymi dzieciarami biegał. No, to jest ciężka praca, a już dla babci myślę, że to jest coś makabrycznego.
Ale tutaj witamina M niesamowite robi tutaj
furorę.
Tak. I rekompensuje te wszystkie sprawy. Tak. Ale trzeba też jak najbardziej dbać o siebie również,
tak, bo
umiejętny sposób. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę, Alano.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Warszawy.
Witamy Pani Jadwigo.
No, cieszę się, że może ktoś mi poratuje w tej mojej dolegliwości, ponieważ mam stwierdzone zwiększenie mięśni na skutek przyjmowania leku Zaranta przez około 5 lat. Od 3 miesięcy nie biorę tego leku. No ale niestety, pomimo że miałam poprzednio stwierdzone różne zwyrodnienia kręgu szyjnego i lędźwiowego, dzięki braniu tam zleceń na różne zabiegi rehabilitacyjne, jakoś sobie radziłam. Ale teraz to, co mnie spotkało, to jest koszmar. Po prostu nie mogę długo stać, bo zaraz zrobi się ze mnie chiński paragraf. Muszę przyjmować pozycję prawie że pod kątem 90 stopni, bo taki mam ból. No i w tej chwili w zasadzie, ponieważ stwierdzona była w ogóle ta dolegliwość na podstawie badania tak zwanego CK i kwas moczowy. Wyniki były wielokrotne, to znaczy kineza wykazała 414 tych punktów. I nie wiem, Jeden lekarz mówi, że mi to minie, drugi, że to już nie jest, jest nieodwracalne.
Panie Jadwigo, posłuchajmy, co tutaj powiedzą dzisiaj obecni goście, dobrze?
Proszę jakieś wskazówki, co ja mam z tym problemem zrobić. Bardzo proszę. I może ja się rozłączę, dobrze?
Panie Jadwigo, serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
No myślę, że jeśli mam jakieś dolegliwości związane z przyjmowanym lekiem, to najlepiej jest zwrócić się do lekarza, który ten lek zaordynował. Jeśli ktoś zaleca stosowanie jakiegoś leku, to ma chyba najlepszą wiedzę w tej materii, żeby poradzić sobie z powikłaniami, które ten lek spowodował. Natomiast z tego, co pani mówi, to chyba też są schorzenia narządu ruchu, prawda? Jak pani mówi, że pani się wygina jak paragraf, to myślę, że też wizyta u fizjoterapeuty, nie u rehabilitanta, który podłączy pani maszynki i podłączy pani lasery i inne prądy, ale u wykwalifikowanego terapeuty manualnego czy osteopaty, który popracuje z panią, pozbawi panią dolegliwości bólowych i nauczy panią ćwiczeń, a pani rolą będzie kontynuacja tych ćwiczeń do końca życia. Może to być początkowo bolesne i trudne, natomiast no, trudno też tutaj cokolwiek radzić na odległość, ale na podstawie tych szczątkowych informacji od pani myślę, że to jest chyba słuszny kierunek.
Również tak mi się wydaje, musimy liczyć się z tym, że przyjmowanie każdego leku, prócz tego efektu, który oczekujemy, wiąże się z szeregiem różnego rodzaju skutków ubocznych. Tak jak doktor powiedział, najlepiej zgłosić się do lekarza, który ten lek przepisał. On też wie, jak ten lek działa, co może spowodować i może tu trzeba by zdecydować o zmianie leku, odstawieniu, próbie przyjęcia czegoś innego. A do problemów, które pani zgłasza, jak najbardziej polecam wizytę u fizjoterapeuty, który panią spróbuje zdiagnozować. Trudno tu nam się jakkolwiek konkretnie wypowiadać na temat tego, co pani nam powiedziała. Niemniej, jeśli jest to zwiotczenie mięśni, osłabienie, mięśnie nasze wzmocnią się, kiedy będziemy je ćwiczyć. Zalecana dawka ruchu.
18 minut po godzinie 22. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Halo?
Witamy.
Szczęść Boże, mówi Małgorzata z Wrocławia.
Szczęść Boże, pani Małgorzato.
Pozdrawiam ojca i gości studio. Chciałam się spytać na temat ruchu, gimnastyki. Ostatnio reklamują takie urządzenia, no dosyć drogie, które mają zastępować nam bieg szybszy, mniej szybki, prawda, które poruszają, no staje się po prostu na tym, programuje się tam i po prostu to ma nam zastąpić ruch, prawda, czy bieganie, czy jakaś część ciała, którą chcemy usprawnić. Czy to panowie no zalecają, czy też nie? Bo nieraz nie można wyjść, prawda, pobiegać, są tak. Osoby chore i czy te aparaty mogą być skuteczne.
Pani Małgorzato, pozdrawiamy, życzymy wszystkiego dobra.
Szczęść Boże.
Tak, pytanie o takie substytuty, czy drogę na skróty.
Tak jest. Pani Małgorzato, najlepszą formą ruchu dla naszego ciała jest ten ruch jak najbardziej naturalny, czyli unikanie jakichkolwiek urządzeń, przyrządów, maszyn gdzieś zastępujących funkcje naszego ciała. Najzdrowszym jest po prostu chód. Polecam tutaj uczęszczać na spacery, nie musi to być wcale bieganie. Wbrew pozorom korzystanie z wszelkiego rodzaju siłowni czy innych wymyślnych sprzętów nie jest też dla naszego ciała czymś naturalnym, a za czym idzie czymś zdrowym. Ale jak najbardziej, jeżeli tutaj mamy jakieś przeciwwskazania do gimnastykowania się w jakikolwiek sposób na dworzu, to każda forma ruchu będzie dobra. Jeżeli nie ma pani możliwości udać się choćby na najprostszy spacer, to jakiś przyrząd do ćwiczeń w postaci rowerku stacjonarnego, orbitreku czy bieżni zawsze będzie czymś dobrym, bo to nasze ciało potrzebuje ruchu.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włodzimierz.
Witamy panie Włodzimierzu.
Ja mam takie krótkie pytanie odnośnie diety. Jaki ma wpływ odpowiednia dieta? Bo dzisiaj na przykład w szkołach był dzień bez słodyczy. A wiadomo, że w kioskach to były same słodycze do tej pory. Jak ma, no jaki ma wpływ dieta nieodpowiednia?
O, ciekawe, dziękuję. Ciekawe też pytanie, panie Włodzimierzu. Tak, dziękujemy za to pytanie o odżywianie. Czy ma wpływ?
Oj, no to kolosalny wpływ ma odżywianie. Niektórzy postulują różne rodzaje diety bezmięsnej, która ma wpływ i na długość naszego życia podobno, czego przykładem są na przykład Japończycy, którzy jedzą i dietę ubogą w mięso, no bogatą w ryby, ale też niskokaloryczną i oni są długowieczni. Oczywiście mówiąc tutaj o słodyczach, ze wszech miar jedzenie słodyczy jest czymś niedobrym, a już katastrofą absolutną są słodkie napoje. Coś, co dzieci nasze uwielbiają, to jest absolutnie coś, co, no nie chcę tutaj mocnych słów używać, ale to wyniszcza nasze młode pokolenie. Słodkie napoje to jest coś, co powinno być w ogóle zabronione, nie wiem, do 16 roku życia przynajmniej.
Warto tutaj też zwrócić uwagę, nie ma wśród nas teraz takiego specjalisty tutaj obecnego, ale konsultować takie rzeczy też jak najbardziej z dietetykiem. Każdy zajmuje się jakąś tam swoją dziedziną, my jak najbardziej staramy się też udzielać pacjentom jakichś wskazówek odnośnie żywienia. Na pewno dieta ma wpływ na stan naszej chrząstki, na stan naszego ciała. Tu jedyne, co mogę powiedzieć, to udowodnione jak najbardziej, że są pewne rzeczy, które wpływają na w pewien sposób degenerację naszego ciała, zwiększają stany zapalne. I tak jak powiedział doktor, są to węglowodany, słodycze, słodkie napoje, ale też i mięso, i wszelkiego rodzaju używki, alkohol, nikotyna. To wszystko, te cztery elementy znacząco powinniśmy ograniczyć, kiedy chorujemy na dolegliwości związane z układem naszego ruchu.
Dość dużą grupą pacjentów, która do mnie trafia, są pacjenci na przykład z wysiękiem w stawie. Zwłaszcza mężczyźni. Jest dosyć spora grupa osób, które cierpią na dnę moczanową. Jest to choroba, gdzie nasza wewnętrzna fabryka już słabiej działa i nie daje rady rozkładać wszystkich białek, które dostarczamy. Duża ilość mięsa, duża ilość nabiału, to wszystko jeszcze skropione, nie daj Boże, alkoholem, no powoduje, że mamy zwiększony poziom kwasu moczowego w organizmie, a kryształy tych moczanów powodują właśnie stany zapalne, odkładanie się ich w stawach i dolegliwości bólowe. No, najlepszym okresem dla rozwoju dny moczanowe i wtedy mamy dużo więcej pacjentów jest okres grillowania, gdzie zwłaszcza panowie pozwalają sobie na kilka browarów, kilka kawałków karkówki, no to znacznie przyspiesza im rozwój i objawy dny moczanowej, a drugą taką aktywnością to są wesela. Zwłaszcza z poprawinami, to jest doskonała sytuacja, gdzie trafia zaraz do nas też paru mężczyzn po takim weselu, którzy cierpią na dnę moczanową.
24 minuty po godzinie 22. Odbierzmy kolejne telefony podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, województwo podlaskie. Ja chciałbym się podzielić takim doświadczeniem, że chodzi o dziecko i czasami dzieci mają urazy. Akurat mój syn, mając 4 lata, przewrócił się, złamał obojczyk. Miesiąc w gipsie. No i tej rączki nie chciał prostować. Ciężko dziecko było namówić. Dowiedziałem się, że dopiero rehabilitacja tej rączki za 2 tygodnie w kolejce. No ale na szczęście miałem takie, że pani pielęgniarka podpowiedziała mi, że proszę dziecko zabrać na basen. No i to była super rada, jeżeli chodzi o takie małe dzieci, bo 5 razy byłem na basenie każdego dnia po godzince i fajna zabawa. Dziecko nic nie odczuło, a po tych 5 dniach, można powiedzieć, prawie rehabilitacji nie było trzeba. Rączka wspaniale działała. To tak chciałem też się podzielić z innymi rodzicami. Jeżeli by jakieś kontuzje, to czy ten to basen, wspaniała sprawa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Piotrze. Pozdrawiamy pana, całą rodzinę. Bardzo proszę.
Tak, to jest prawda. Basen jest też naprawdę dobrą formą rehabilitacji, terapii choroby zwyrodnieniowej, gdyż ciało zanurzone w wodzie jest w pewien sposób lżejsze, tak? Nie obciąża tak naszych stawów. Ruch w wodzie jest łatwiejszy. A jeśli chodzi o samą terapię dzieci, praca z dziećmi jest dość ciężka. Namówienie dziecka na to, żeby w taki sposób ruszało ręką, nogą, czymkolwiek innym, jest bardzo trudne. Dzieci musimy leczyć w pewien sposób formą zabawy. Zachęcić je do tego, aby chciały się ruszać, aby nawet nieświadomie leczyły to swoje ciało, tak? Aczkolwiek najważniejszym jest rzeczywiście to, żeby jak najszybciej trafić na rehabilitację do jakiegokolwiek specjalisty, a nie czekać, tak jak tutaj pan to mówił, przynajmniej 2 tygodnie. Niestety w większości przypadków, i myślę, że koledzy fizjoterapeuci ze mną się zgodzą, szczególnie jeśli chodzi tutaj o Fundusz Zdrowia, rzadko kiedy zdarza nam się pracować z ostrymi stanami u pacjentów. Zazwyczaj są to stany przewlekłe, kiedy pacjent trafia do gabinetu po przynajmniej kilku tygodniach, jak nie dłużej. Zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą z dolegliwościami trwającymi kilka lat, bo wcześniej w pewien sposób może to zaniedbali, nie było okazji, albo po prostu dostęp do tej fizjoterapii był tak ciężki.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janina z Polski Południowej. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i gości. Moja wypowiedź będzie troszkę inna od tych, które do tej pory słyszeliśmy. Po prostu wykonano mi endoprotezę stawów biodrowych. Okazało się, że nie została zachowana linia, tylko jedna jest wyżej, druga niżej. Były kontakty z lekarzami, dyskusje, ale postanowiłam wziąć niestety swoje zdrowie w swoje ręce. Akurat wpadła mi książka dr Jadwigi Górnickiej Zdrowie przez dotyk. W dawniej, ponieważ ja już mam 70 lat ponad, więc w czasach, kiedy medycyna chińska wchodziła i akupresura stóp, inne techniki leczenia w latach 80., więc ja skorzystałam i korzystam z tej właśnie formy leczenia masażu i powiem, że ostatnio byłam na takich wspólnocie religijnej, gdzie kilka godzin przebywałam na modlitwie, ale były to tylko same podesty do siedzenia, nie było oparcia. Okazało się, że to mi bardzo zaszkodziło na ten mój niestabilny kręgosłup i spaniu nocnym rano okazało się, że ja skrzywiona, można było zejść z łóżka tylko na kolanach i trafiłam do pana, fizjoterapeuty, który zastosował drenaż limfatyczny, a wcześniej, powiem szczerze, byłam u doktora nauk medycznych, neurochirurga, ortopedy, chiropraktyka, który wykonał masaż manualnie kręgosłupa, nic to nie dało, dopiero fizjoterapeuta poprzez masaż układu limfatycznego, przepływu limfy w całym organizmie, po 4 masażach ja powróciłam do zdrowia. Takie masaże godzinne, gdzieś tam kiedyś wyczytałam, że w 80% nasze zdrowie uzależnione jest od przepływu limfy w organizmie. I właśnie ten pan fizjoterapeuta z panią, która też po studiach fizjoterapeutycznych, po masażu leczniczym, oni dokonali naprawdę, zaszokowana byłam tym, jak naprawdę ten drenaż limfatyczny jest potrzebny w każdej chorobie. Nie byłoby tylu różnych schorzeń i ludzie nie czekaliby w takich olbrzymich kolejkach, gdyby to swoje zdrowie wzięli troszeczkę w swoje ręce.
Pani Anino, pozwólmy tak, ustosunkować
dobrze,
się.
Dziękuję serdecznie, serdecznie pozdrawiam.
Również i zdrowia życzymy.
Dobrej nocy. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tutaj pani poruszyła bardzo ciekawy temat, temat przepływu płynów w naszym ciele i zastojów tych płynów. Jak wiemy, nasze ciało w 70% składa się z wody. Tę wodę tworzy właśnie, ta woda tworzy limfę, krew, inne płyny naszego ciała. Tak jak krew w naszym układzie krwionośnym ma swój napęd w postaci serca, czyli pompy, która tę krew pompuje, tak limfa bezpośredniego napędu w naszym ciele nie ma. Czyli jak najbardziej ruszenie tych płynów, pobudzenie jakichś tam zastojów, które w naszym ciele się znajdują, a za czym idzie zalegających gdzieś tam stanów zapalnych, tudzież innych produktów przemiany materii, jak najbardziej usprawni nasze ciało. Tak jak wspomniałem wcześniej, układ limfatyczny nie ma swojego napędu. Ten napęd do przepływu tych płynów, wymiany tych płynów stanowi ruch w naszym ciele, tak? Limfa, wszystkie płyny międzytkankowe krążą w naszym ciele przez to, że nasze ciało się rusza. Także prócz takiego drenażu limfatycznego, masażu, możemy usprawnić też przepływ tych płynów, po prostu ruszając się. A jedna z pierwszych zasad w terapii mówi też o tym, żeby po prostu ruszyć płyny, żeby zwiększyć ukrwienie, zwiększyć drenaż danego miejsca, w którym jest problem, bo lepsze ukrwienie to lepsze odżywienie, a lepsze odżywienie to możliwości do regeneracji tkanek w naszym ciele, a za czym idzie regeneracji choćby chrząstki w zwyrodniałym stawie.
I to, o czym pani mówiła o tej książce Leczenie przez dotyk, to ja też byłem beneficjentem tego zjawiska, gdzie kilka lat temu wróciłem z nart, bolało mnie kolano i rehabilitant zaczął robić mi uciski w ulicach kręgosłupa. Ja mówię, no stary, no mnie boli kolano, a nie kręgosłup. On mówi, no za chwilę jeszcze, daj mi chwilę. Prawda? I po 15 minutach takich właśnie ucisków okazało się, że przestało mnie boleć okolica kolana, bocznej strony kolana. Także to było dla nas ogromnym dla mnie osobiście, jako dla ortopedy wychowanego na fizjoterapii jako leczeniu prądem i laserami. No to czymś niesłychanym i dowiedziałem się wtedy, że to, o czym nas uczono na anatomii, że mięsień zaczyna się tu, kończy się tam, a powięzie, które pokrywają te mięśnie, to są integralnie z nimi związane. Okazuje się, że powięź zaczynająca się w jednej części ciała jest jedną całą strukturą, która na przykład zaczyna się na plecach, a kończy się pod palcami na stopie i żeby pozbawić się dolegliwości bólowych, na przykład stopy, trzeba zacząć pracować z tą powięzią gdzieś w okolicy pośladka, uda czy kręgosłupa.
Tutaj dodam to, co doktor powiedział. Powięź tak naprawdę można powiedzieć, że w naszym ciele nigdzie się nie kończy. Ona jest wszechobecna w tym ciele. Jak znajdziemy jakikolwiek jej początek, to końca nie będziemy w stanie znaleźć. Trzeba patrzeć na ciało holistycznie. Jeżeli mamy problem z kolanem, nie leczymy tylko kolana. Szukamy wielu innych elementów, które doprowadziły do tego, że to kolano stało się najsłabszym ogniwem łańcucha i ucierpiało w tym całym procesie.
No tak, już tutaj wspomniany wcześniej przez Pawła staw rzepkowo-udowy, czyli to są pacjenci, którzy trafiają do nas mówiąc, proszę pana, boli mnie kolano, gdy schodzę ze schodów, no i jak siedzę długo. To ból przy długotrwałym siedzeniu nazywa się nawet objawem widza kinowego i to są takie dwa najbardziej charakterystyczne objawy związane z rzepką, z problemami z rzepką. I wtedy ja kieruję do fizjoterapeuty takiego pacjenta. My kiedyś bardzo ochoczo operowaliśmy takich pacjentów. To nie przynosiło żadnych, niewielkie korzyści. Takie osoby były zwalniane z WF-u, nie miały mięśni, które by stabilizowały rzepkę. Także współczesna medycyna twierdzi, że jedynie praca z fizjoterapeutą. Fizjoterapeuci badają biomechanikę całej nogi. Patrzą, czy problem jest w biodrze, czy może w stopie, a wszystko się skupia nam w kolanie i zaczyna nas boleć kolano.
22:34 to czas naszej ojczyźnie. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy słuchają nas poza Polską, całą Polonię rozsianą w tak różnych stronach świata. I zapraszamy do również współtworzenia czasu dzisiejszej audycji rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja, bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia zwyrodnieniowe narządów ruchu i ich leczenie. To temat, który podejmujemy, a naszymi gośćmi są pan dr Michał Kłakowski, ortopeda, ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego w Rypinie oraz fizjoterapeuta pan Paweł Balmas. I już za chwilę powracamy, aby kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie. Bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia zwyrodnieniowe narządów ruchu i leczenie to temat, który podejmujemy. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże. Przepraszam bardzo za moje chore gardło. Może będę słyszana. Pozdrawiam ojca, witam i serdecznie gości. Chciałam zapytać, czy przy uszkodzeniu...
Również witam. A kogo witamy?
Maria z Podkarpacia.
Pani
chciałam
Mario.
Zapytać, czy przy uszkodzeniu kolana, rzepki, chrząstki drugiego stopnia, czy można w jakiś sposób sobie pomóc, czy już tylko oczekiwać, że będzie coraz gorzej? Brałam przy tym komórki wzrostu z krwi i dwie serie zaszczyków z kwasów i nie ma pomocy, nie ma rezultatu pozytywnego. Chciałam poprosić o podpowiedź, czy to można czymś pomóc, ewentualnie, żeby było trochę lepiej albo całkowicie zregenerować. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mario, i niech też głos się regeneruje.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
No to jest ten przykład, o którym mówimy. Problemów ze stawem rzepkowo-udowym. Podstawą, absolutną podstawą leczenia schorzeń stawu rzepkowo-udowego jest praca z fizjoterapeutą. Nawet wtedy, gdy doszło już do uszkodzeń chrząstki, fizjoterapeuci mają bardzo duże pole do popisu. Mogą wzmocnić pani mięśnie, które będą stabilizować tę rzepkę. Jak już mówiłem, wszelkie czynniki wzrostu, czy osocze bogatopłytkowe, ono nie regeneruje nam ostatecznie chrząstki. Są próby podejmowane regeneracji chrząstki u osób, które mają uszkodzenia urazowe chrząstki. Czy pacjent się przewrócił, jest stosunkowo młody i kawałek chrząstki uległ złamaniu i usunięciu z danego miejsca. Natomiast próby regeneracji chrząstki u osób z chorobą zwyrodnieniową nie przynoszą oczekiwanych efektów. Wszelkie metody, jak osocze bogatopłytkowe, czynniki wzrostu czy komórki macierzyste, jest to niestety coś bardzo popularnego, niezwykle drogiego, ale nie przynoszącego oczekiwanych efektów. Myślę, że oprócz, jak sama pani jest przykładem, nie przyniosło to ustąpienia dolegliwości bólowych, a nie wspomniała pani, że pracowała pani, że ćwiczyła pani z fizjoterapeutą. I myślę, że w pani przypadku jest miejsce na pracę z fizjoterapeutą, który zbada, gdzie ma pani problem, czy w biodrze, czy w stopie może, czy jeszcze gdzieś indziej, i popracuje, wzmocni mięśnie, rozluźni rzepkę i dopiero to może być przyczyną, może to dopiero spowodować ustąpienie dolegliwości bólowych. Czy całkowite, nie wiemy tego, ale z mojego doświadczenia na pewno znaczne.
Tak, dodam tutaj, że w procesie rehabilitacji nie zawsze musimy, czy możemy oczekiwać polepszenia stanu. Czasem czasem tym efektem, który nam ta rehabilitacja przyniesie, będzie po prostu utrzymanie takiego poziomu pleto, że te dolegliwości nie będą narastać. Mhm. W pani przypadku, tak jak doktor powiedział, nie usłyszeliśmy tutaj, czy korzystała pani z pomocy fizjoterapeuty. Pierwsze co, zgłosiłbym się do fizjoterapeuty, aby znaleźć tą pierwotną przyczynę, czemu ten staw rzeczywiście zaczął chorować. Prawda jest taka, że jeżeli nie mamy bezpośredniego urazu w stawie, skręcenia tego stawu, uderzenia, złamania czegokolwiek, to wbrew pozorom problem nie leży w samym stawie kolanowym. My musimy przyczyny tych dolegliwości szukać gdzieś dookoła. I polecam tutaj znaleźć fizjoterapeutę i poszukać bezpośredniej przyczyny tych dolegliwości.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, witam panów doktorów. No, jestem to już tak około lat, liczę 70 lat i właśnie ból...
I mówi...
No, nóg, kolan, ból kolan, mam ponadto...
A możemy poznać imię?
Halo?
A możemy poznać imię?
No, siostra Janina.
A, siostra Janina, prosimy.
No tak, i właśnie odczuwam ból kolan, zwłaszcza gdy w jednej pozycji, no jestem zakonnicą, no tak na przykład w klęczniku, jakbym dłużej, no w ławce klęczała, nie dam nas tak zbyt klęczeć, nawet siedzieć i potem właśnie taki ból. Wiem, bo mi pan doktor powiedział i pani doktor, że powinnam dużo chodzić, ale spacerować, ale znowu ta astma oskrzelowa też mnie tak doskwiera, panowie doktorowie, no i nie wiem, czy no czymś, no smaruję trochę się ratuje, ale zwłaszcza na zmianę pogody. To taki właśnie ból odczuwam kolan. Pomagam sobie troszkę laską, bo czeka mi jeszcze taka operacja. No i wiem, że powinnam więcej chodzić, ale czy może taki żel używam, czy może coś by było takiego, no co jeszcze, no wiadomo, że chodzi jeszcze o to, żeby jak zawsze jak przyjdę do lekarza, no to mówią, że trzeba, żeby była mniejsza waga. No przeszłam też taką operację, to znaczy jak nazwać operację, no umniejszenie żołądka. To mi dobrze też zrobiło, ale jeszcze mnie czeka jedna operacja, a zwłaszcza jak mnie na zmianę pogody. Bardzo dziękuję, proszę o radę. Szczęść Boże.
Szczęść no, Boże, siostry.
Dziękuję, ojca, pozdrawiam jeszcze.
Nazywamy to meteopatią, czyli rzeczywiście, kiedy dolegliwości naszego ciała zwiększają się w pewnych sytuacjach pogodowych. Ludzkie ciało tak naprawdę jest pewnym zbiorników ciśnień w naszym ciele i to ciśnienie atmosferyczne wywiera znaczący wpływ na ciśnienie wewnątrz naszego ciała, na ciśnienie wewnątrz samych naszych stawów. Jak najbardziej uzasadnionym jest to, że podczas zmian pogody te kolana mogą boleć. Przede wszystkim myślę, że należy w tym wypadku no, unikać może trochę tego klęczenia. Jest to bezpośrednia kompresja na stawy rzepkowo-udowe. Tutaj siostra je mocno po prostu zgniata, ściska i to będzie nasilało te dolegliwości. Co do aktywności ruchowej, układ oddechowy, z którym ma siostra problem w postaci astmy, też da się ćwiczyć. I tę astmę też możemy zmniejszać częstość występowania napadów, zwiększyć wydolność naszego układu oddechowego przez po prostu aktywność fizyczną. Wydolność naszego ciała. Także jak najbardziej, mimo wszystko, też tu jest wskazany ruch. I tak jak wcześniej, polecamy jak najbardziej zgłosić się do fizjoterapeuty, który postara się znaleźć bezpośrednią przyczynę pani dolegliwości.
Już tylko co siostra mówi, dolegliwości bólowe, gdy trzymamy kolano nieruchomo, czyli objaw widza kinowego, no choroba zawodowa, można powiedzieć, u siostry, staw rzepkowo-udowy. W tym przypadku akurat masa ciała ma znaczenie, ponieważ wchodząc po schodach, nasz staw rzepkowo-udowy dźwiga ośmiokrotność naszej masy ciała. Ja pacjentom mówię w przybliżeniu, że dziesięciokrotność, czyli każde 10 kg to jest 100 kg więcej dla stawu rzepkowo-udowego.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Bożenna Maria z Gdańska. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam panów specjalistów w studiu i ojca prowadzącego audycję. Ja, ponieważ mam takie zasady, zawsze podejście bardzo takie porządkujące, konkretne, to chciałabym moje pytanie ująć jakby w takich, no może dwóch punktach, maksymalnie trzech. To jestem osobą, to już się od młodego wieku zaczęło. Mam bardzo dużo skoliozy kręgosłupa, skolioza dwułkowa. No w tej chwili to już mam 68 lat i jestem niższa praktycznie o 10 centymetrów niż to było kiedyś za młodu, więc bardzo się ten kręgosłup giął. Niemniej jednak ja wbrew sugestiom wtedy przynajmniej ortopedów, bo to była skolioza na tyle potem już utwardzona, jak przestałam rosnąć, że przestała mi grozić operacja, bo wtedy operacja to było ileś tam miesięcy w gipsie, korzystałam zawsze z pomocy terapeutów manualnych. Oczywiście nie za często. Bardzo często ortopedzi podchodzili do tego lekarze sceptycznie i niechętnie, twierdząc, że w tym momencie sobie jakby mogę, nie wiem, powiększa mnie potrzebnie ruchomość tych stawów kręgosłupa i tak dalej. Odradzano mi to. Niemniej jednak ja starałam się przynajmniej raz na kilka miesięcy korzystać i miałam dużą ulgę, nie ukrywam. Potem staram się w takim pasie chodzić, żeby to utrzymać. Co było, więc pytanie jakby z pierwszej grupy. Czy uważają panowie specjaliści, że jednak w przypadku skoliozy powinno się korzystać z terapii manualnej? Ja korzystałam i no, trudno mi oceniać, co by było, gdybym nie korzystała. Drugie pytanie. No, wiąże się w tej chwili z moim stanem teraz. Od ponad 2 lata borykam się z chorobą nowotworową. To dotyczy, zaczęło się od woreczka żółciowego, z przerzuty i tak dalej. Jest mimo prognozy, jak to się mówi, dosyć ciężkich, żyję. Mam jakby 2 lata życia dane. W tej chwili jest nawrót choroby. Po ciężkich operacjach jestem. Jeszcze ostatnio padłam ofiarą w pewnym sensie, no można powiedzieć, błędu medycznego, bo nie zabezpieczono mi dobrze opaską uciskową, kiedy miałam chemię celowaną przez tętnicę udową. Po prostu tam podcieka i w tej chwili ja wróciłam ze szpitala z perspektywą leżenia prawie do 2 miesięcy w łóżku, unikania praktycznie wstawania. No to ja w ogóle się na nogi nie postawię, więc dlatego zamierzam udać się do chirurga naczyniowego, żeby zapytać, co z tym zrobić, bo przecież to jest niemożliwością. Ja już w ogóle przestanę chodzić, jeżeli tak dalej będzie. Ale no to tak niestety bywa. Natomiast znowu pewien mit. Mit jest taki, mit czy nie mit, że pacjenci onkologiczni absolutnie nie powinni korzystać z żadnych masaży, żadnych terapeutów manualnych i tak dalej, bo, i to jest podobno napisane w wielu książkach, które oni studiują, w ten sposób roznosi się nowotwór po organizmie. Ja znowu miałam swoje podejście. Oczywiście kilku mi odmówiło tutaj terapeutów, jak się dowiedziały, że jestem nowotworem. Natomiast mam innego takiego zaprzyjaźnionego i po prostu korzystam. I przyznam się, że z takiego ogólnego masażu, nawet tych miejsc, bardzo mi to przynosi ulgę. Ale oczywiście on to robi z pewnym lękiem na początku, a potem już jakoś jako uspokoiłam, że jest w porządku. W każdym razie mit. Roznosi się komórki nowotworu. Nie powinno się niczego rehabilitować. Także tutaj nic w tym kierunku nie robić. I w związku jeszcze właśnie z tym moim stanem, o którym wspomniałam, bo ja nie mogę w ogóle nic ćwiczyć, nic robić w tej chwili. Czy, nie wiem, są tak zwane ćwiczenia izometryczne, może je wykonywać no, na razie, żeby jakoś zupełnie tych mięśni znaczy, że zupełnie się nie osłabić przez leżenie, bo wiadomo, czym jest leżenie. No. Także to by było wszystko. Te dwie grupy, przede wszystkim właśnie te nowotworowe, ten mit czy nie mit. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy również. Panie Bożenno Mario.
Tak, co do rehabilitacji i ćwiczeń w przypadku skoliozy czy schorzeń kręgosłupa. Tak jak już powiedzieliśmy, że no 90% dolegliwości bólowych kręgosłupa są dolegliwości mięśniowo-powięziowe i również w przypadku skolioz. Skolioza obecnie, taka dziecięca skolioza, czyli niepohamowane skrzywianie się kręgosłupa, gdzie jeśli tego procesu nie zahamujemy procesami rehabilitacyjnymi i ewentualnie jakimiś gorsetami, doprowadza do powstania garbu. I celem naszego leczenia poprzez fizjoterapię, obecnie fizjoterapia jest podstawą leczenia zachowawczego skoliozy, musimy wprowadzić człowieka w wiek dorosły ze skoliozą mniejszą niż 40 stopni. I oczywiście tak, ja pamiętam też sytuację, gdzie kierowałem pacjentów po pierwszych jakichś sukcesach kolegów fizjoterapeutów, gdzie pacjent wracał od fizjoterapeuty, który pozbawił go dolegliwości bólowych. Starszym kolegom mówiłem, że świetny fizjoterapeuta, do niego kierujmy. On mówił, słuchaj, oni mogą jeszcze bardziej zaszkodzić niż pomóc. Nie zdarzyło się nigdy w mojej karierze, by fizjoterapeuta zaszkodził pacjentowi. Nie widziałem czegoś takiego. I drugie pani pytanie, czy w chorobie nowotworowej nie można rehabilitować? Oczywiście, że można, wszelkie rodzaje masaże czy terapia manualna ze wszech miar jest wskazane, jeśli przynosi ulgę pacjentowi. Jest obawa co do stosowania fizykoterapii. Ale też nie ma racjonalnych badań, które udowadniałyby nam, że ona jest. Czy że ona przyspiesza rozwój choroby nowotworowej, czy też nie. Natomiast myślę, że wszelkich masaży, terapii manualnej, wszelkich ćwiczeń, które miałyby pomóc, że powiem, wspomóc dobrostan pacjenta, nie należy zakazywać.
Zgodzę się tu jak najbardziej z doktorem. Może też ustosunuję się do tego pytania pierwszego odnośnie skolioz. W pewien sposób nie wierzę w to, że istnieją skoliozy idiopatyczne u dzieci o nieznanym podłożu. Zawsze skrzywienie kręgosłupa ma jakieś podłoże. Kręgosłup sam z siebie nie będzie się skrzywiał. Kręgosłup będzie szedł w tę stronę, w którym będą kazały mu iść tkanki miękkie, a więc znów ten układ mięśniowo-powięziowy naszego ciała. Niestety pani leczyła tę skoliozę też w czasach, w których ta rehabilitacja nie była tak do końca rozwinięta. Zapewne istniał model też ćwiczeń tej skoliozy w sposób symetryczny. Obecnie model jest zupełnie inny. Ćwiczymy te skoliozy asymetrycznie, aby tę skoliozę prostować, czyli rozwijać tę stronę ciała, która gdzieś tam jest za słaba, rozluźniać tę, która jest gdzieś zbyt mocno napięta, aczkolwiek jak najbardziej skoliozy powinniśmy leczyć, powinniśmy je prostować. W takim wieku, w jakim jest pani, nie możemy tutaj niestety mówić o tym, że te skoliozy da się wyprostować, tak? Bo układ kostny jest na tyle utrwalony, że raczej nic z tym nie zrobimy. Możemy działać znów, aby podtrzymać efekty uzyskane, czy stan funkcjonalny, który obecnie pani reprezentuje, i zmniejszać jak najbardziej dolegliwości bólowe, czy inne powikłania wynikające z tego problemu. Pamiętajmy też, że skolioza to nie problem tylko kręgosłupa. Kiedy nasze ciało się wygina, dochodzi do ucisków na różnego rodzaju narządy, wątrobę, żołądek, zależy w jaki sposób to ciało się układa. Narządy mogą być niedokrwione, mogą pojawiać się wtedy stany zapalne, niewydolności i tak dalej. Ze skoliozami trzeba jak najbardziej walczyć. Co do pytania odnośnie chorób nowotworowych i fizjoterapii, owszem, panuje jeszcze takie przekonanie, że nie powinniśmy tego ruszać, ale wynika to najczęściej z niewiedzy i strachu. Pierwsza zasada, myślę, w każdym zawodzie: ratuj własne buty. Nikt nie podejmie się leczenia czegoś, o czym nie wiem, nie ma pojęcia, czy grozi to jakimiś powikłaniami. Możemy jak najbardziej pracować u osób z problemami onkologicznymi. Tym samym problemem są kobiety w ciąży. Też niewielu fizjoterapeutów chce z nimi pracować. A to wynika też z tego, że nie mamy żadnych podstaw naukowych mówiących o tym, czy taka terapia w przypadku nowotworu czy ciąży szkodzi, czy pomaga. Gdyż żadna komisja bioetyczna nie zgodzi się na przeprowadzenie badań na kobiety w ciąży czy pacjencie onkologicznym, bo tak naprawdę w pewien sposób nie wiemy, jak to zadziała. Ale tutaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że możemy stosować terapię manualną, masaże, ćwiczenia, gimnastykę u pacjentów z problemami onkologicznymi. Odpowiedzialny fizjoterapeuta nie będzie miał z tym problemu. Jedyną zasadą jest to, że może unikajmy bezpośredniej pracy na części ciała, w której ten nowotwór rzeczywiście się znajduje. Tak? Nie będziemy masować mięsaka znajdującego się gdzieś w układzie mięśniowym, tylko będziemy pracować dookoła niego z dolegliwościami, które gdzieś tam się znajdują. A co do trzeciego pytania, jak najbardziej polecamy też skonsultować się z fizjoterapeutą. Fizjoterapia jest tak szeroką dziedziną, że możemy pracować tak naprawdę z każdym pacjentem. Czy on jest nieprzytomny, czy on nie może się ruszać, czy ma silne dolegliwości bólowe. W żadnym przypadku nie rozłożymy rąk i nie powiemy, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Polecamy skierować się do fizjoterapeuty, który pokieruje panią, co może pani robić, jak ćwiczyć, jak sobie pomóc.
bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia zwyrodnieniowe narządów ruchu i ich leczenie. Temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Na zegarach 22:55, a my odbierzmy kolejny telefon.
Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej, diecezja Płocka. Ja chciałem zapytać o nawierzchnię stworzyć sztucznych, poliuretanowe, masowo stosowane na boiska przyszkolne, na place zabaw dla dzieci, reklamowane jako bezpieczne. Czy one są zdrowe? Ja w Niemczech byłem, nie spotkałem takich. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy. Prosimy.
Jeszcze niedawno temu ludzie biegali na bosaka po lesie, po piasku, po szutrach i nie było z tym problemu. Jak najbardziej naturalne podłoże, na którym się poruszamy, oczywiście jest lepsze, jest zdrowsze, a przykładem tego są piłkarze, z którymi często pracujemy u nas w klinice, kiedy zaczyna się sezon zimowy i oni schodzą z naturalnej murawy na sztuczną murawę. Za chwilę pojawiają się dolegliwości, przeciążenia stawów, przeciążenia mięśni, gdyż nigdy ta sztuczna nawierzchnia no nie będzie czymś tak naprawdę też naturalnym, na czym nasze ciało powinno funkcjonować. Trudno mi powiedzieć odnośnie technologii stosowanych obecnie gdzieś tam na tych boiskach, aczkolwiek na pewno zdrowszym będzie korzystanie i podejmowanie jakichkolwiek aktywności ruchowych na naturalnej nawierzchni, także jeżeli mielibyśmy tutaj głosować czy przesądzać, no to wiadomo, że granie na trawie naturalnej, bieganie po lesie będzie dużo zdrowsze niż gdzieś tam po boiskach ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową czy jakąkolwiek inną.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie gości drogich i drogiego ojca. Irena z Poznania.
Pozdrawiamy pani Ireno.
Pozdrawiam serdecznie. Drodzy panowie, ja mam takie pytanie, nie tego nikt nie dodawał, natomiast co jest przyczyną, że następuje rwa kursowa, która jest bardzo bolesna? A po rwy kursowej, kiedy ona mija, pozostały bóle kręgosłupa. Żadne pomogły tylko, powiedziałabym, masaże domowe. Żadne inne leki czy tam zaszczyki nie pomagały. I co jest przyczyną, że następuje rwa kursowa? I bardzo bym prosiła panów specjalistów o opinię na temat akupunktury. Bardzo bym prosiła i dzięki serdecznie za wysłuchanie mnie i miłego wieczorku z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Irena.
Co to jest rwa kulszowa? Należy sobie zadać pytanie. Rwa kulszowa no to jest podrażnienie nerwu kulszowego lub korzeni nerwowych, które ten nerw kulszowy tworzą. Są to dolegliwości bólowe, które zaczynają się w okolicy kręgosłupa lędźwiowego i wzdłuż przebiegu nerwu kulszowego, czyli na tylnej stronie uda, aż do małego palca do bocznej strony uda. Nie zawsze muszą te dolegliwości wyglądać w ten sposób, ponieważ czasami na przykład pacjenta boli samo podudzie, czyli od kolana w dół. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że mamy w wielu przypadkach z objawami no, pseudorwy kulszowej, gdzie też właśnie te wspomniane już przez nas powięzie, mięsień gruszkowaty napięty w pośladku, prawda, pod którym przechodzi nerw kulszowy, to wszystko może powodować podrażnienie nerwu kulszowego albo dawać objawy podobne do rwy kulszowej. Taka typowa rwa kulszowa, gdy o niej mówimy, to mówimy o dysku, który nam wypadł i ucisnął korzenie nerwowe. Sam fakt, że pani pomogły masaże, no może świadczyć o tym, że jednak to nie było podrażnienie nerwu kulszowego w wyniku wypadniętego dysku, tylko to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem, czyli może napięcie powięzi, czasami dolegliwości ze stawów krzyżowo-biodrowych, też takie objawy symulujące czy podobne do rwy kulszowej występują. Niektórzy nazywają rwą kulszową każdy ból kręgosłupa, co nie jest oczywiście prawdą.
Tak jak doktor powiedział, mamy wiele objawów tak zwanej rzekomej rwy kulszowej. Bezpośrednią opisaną jakby w nomenklaturze rwą kulszową jest rzeczywiście, kiedy ta sytuacja, kiedy krążek międzykręgowy ma bezpośredni kontakt z korzeniem nerwowym. Aczkolwiek najnowsze badania mówią o tym, że w przypadku już rzeczywiście rozpoznanej tej rwy kulszowej, w tylko około 4-7% przypadków krążek międzykręgowy, ten tak zwany dysk, ma rzeczywiście kontakt z korzeniem nerwowym. A w większej, w tej całej pozostałej ilości przypadków jest to po prostu stan zapalny, który pojawił się w obrębie kręgosłupa, krążka międzykręgowego i nacieka nam na korzeń nerwowy, powodując zapalenie i gdzieś tam irytację całego nerwu. A tak jak doktor też powiedział, musimy szukać przyczyn, czy rzeczywiście jest to ta prawdziwa rwa kulszowa, gdyż dolegliwości bólowych pleców, gdzieś tam ściągnięciem, promieniowaniem do nogi mamy mnóstwo. Może to być zespół tego tak zwanego mięśnia gruszkowatego, gdzie on też podrażnia nerw kulszowy, albo same problemy powięziowe. Nasza powięź nigdzie się nie kończy. Tutaj przytoczę taki może mechanizm, który często tłumaczę pacjentom w gabinecie, odnośnie powięzi na naszym ciele. I w przypadku bólów kręgosłupa wyobraźmy sobie, że mamy na sobie ubrane ciasne spodnie. Jeśli pociągniemy za pas tych spodni, to gwarantuję, że w obrębie łydki kostki też poczujemy jakieś dolegliwości. Tak działa powięź. Jeśli ta powięź w obrębie pleców będzie jakkolwiek napięta, niewłaściwie funkcjonowała, możemy czuć dolegliwości w całej nodze i odwrotnie. Mhm. Jeśli doznamy urazu na przykład stawu skokowego, to ból może nam promieniować nawet do kręgosłupa.
Jeśli chodzi właśnie o liczbę tej prawdziwej, rzekomej rwy kulszowej, ja mogę posłużyć się statystykami z naszej kliniki. W zeszłym roku myślę, że ze schorzeniami kręgosłupa przyszło do mnie kilkuset pacjentów. W tym wielu, którzy mieli objawy rwy kulszowej, dwie osoby z tych kilkuset pacjentów zostały zoperowane przez neurochirurgów. Zrobiono rezonans, okazało się, że mają wypadnięty dysk. Fizjoterapia przynosiła albo nie przyniosła efektu, albo przynosiła efekt krótkotrwały i te dwie osoby zostały zoperowane, a tą ogromną rzeszę pacjentów, czyli to jest ułamek procenta. Był jeszcze jeden pacjent, który to był weterynarz, który ruszył szyją i wyskoczył mu dysk w szyi, natomiast też zrobił sobie od razu rezonans, okazało się, że tam jest też ucisk na korzenie nerwowe, natomiast dolegliwości bólowe stopniowo ustępowały, fizjoterapia przynosiła oczekiwany efekt i ten pacjent pomimo objawu rwy barkowej był beneficjentem fizjoterapii i nie został zoperowany, czyli te statystyki, te liczby mogą nam mówić, jak wiele dolegliwości bólowych kręgosłupa jest niezwiązanych z tymi widzianymi w rezonansie magnetycznym dyskami, zdegenerowanymi dyskami międzykręgowymi.
Na zegarach 3 minuty po godzinie 23 i już za chwilę powracamy, aby kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie. 5 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia zwyrodnieniowe, narządów ruchu i ich leczenia to temat, który podejmujemy. Naszymi gośćmi są pan dr Michał Kłakowski, ortopeda, ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego w Rypinie oraz fizjoterapeuta pan Paweł Balmas, terapeuta manualny. Odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Berlina. Pozdrawiam ojca prowadzącego i gości. Mam pytanie do pana doktora. U mnie po zrobieniu MRT w kolanie prawym od wewnętrznej strony stwierdzono, zdiagnozowano zerwanie łękotki. No mam skierowanie do szpitala na operację. Czy to jest konieczne? Jakie są zagrożenia? No mam już, jestem emerytem i trochę się boję, bo to może być no długa rehabilitacja. Czy to jest w ogóle, no ten ortopeda mi tutaj mówił, że no potrwa to jakiś czas. Jak pan by mi radził zrobić? Czy to się może samo wyleczyć, czy jakoś tak są inne jeszcze metody, czy to jest konieczna operacja chirurgiczna?
Panie Anie, przekazujemy głos naszym dzisiejszym gościom. Pozdrawiamy pana serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
No, to jest przykład pacjenta, u którego zrobiono rezonans i stwierdzono, jak u każdego człowieka, przy prawie każdego człowieka po 30 roku życia, uszkodzenie najpewniej rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej. Bywają pacjenci, którzy przychodzą z dolegliwościami z zupełnie innej części stawu kolanowego, ale zrobili sobie rezonans i takie rozpoznanie ich postawiono. Otóż obecne wskazania i rekomendacje takiego Europejskiego Towarzystwa Artroskopii mówią, że uszkodzenia zwyrodnieniowe łąkotki jak najdłużej należy leczyć zachowawczo. Jeśli to nie przynosi efektu, dopiero wtedy operować. Leczenie operacyjne, leczenie artroskopowe nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Natomiast proces rekonwalescencji jest bardzo, bardzo długi. Ja moim pacjentom zalecam pracę z fizjoterapeutą. Tutaj kolosalne znaczenie w przypadku właśnie tych drobnych uszkodzeń łąkotki zwyrodnieniowych ma igłoterapia na przykład wykonywana przez fizjoterapeutów, co daje doskonałe efekty. Trzeba spojrzeć, czy na przykład nie ma płynu w stawie kolanowym, ponieważ płyn w kolanie powoduje, że przez te uszkodzenia drobne łąkotki on się wydostaje na zewnątrz, powodując dolegliwości bólowe. Czyli w moim przekonaniu jak najdłużej leczyć to zachowawczo, dać sobie czas kilku miesięcy na to i dopiero wtedy się zoperować. Niestety jest to bolączka niemieckiej służby zdrowia, która boryka się z ogromnym problemem nadprodukcji procedur medycznych. Tam za każdym pacjentem idą pieniądze, więc niestety istnieje pokusa bardzo ochoczego i bardzo szybkiego kierowania pacjentów do leczenia operacyjnego.
Dodam tutaj w pana przypadku, że niestety łąkotki w naszym ciele są strukturą dość słabo ukrwioną. Tak jak wcześniej poruszaliśmy ten temat, wszystko w naszym ciele, co ma wzrastać, ma się regenerować, musi być dobrze ukrwione. Z racji samej budowy i fizjologii tych łąkotek one są ukrwione dość słabo, dlatego ich regeneracja też niestety bywa dosyć długa. Warto uzbroić się w cierpliwość, rzeczywiście przepracować sumiennie to wszystko z fizjoterapeutą, a często po zabiegu ta rehabilitacja bywa dużo trudniejsza i dużo dłuższa niż próby leczenia zachowawczego, które dają naprawdę duże efekty. Sam mam mnóstwo pacjentów w pierwszej kolejności gdzieś tam skierowanych do leczenia chirurgicznego, ze wskazaniem na jeszcze próby leczenia zachowawczego i to leczenie zachowawcze przynosi naprawdę duże efekty. Tak jak doktor powiedział, igłowanie łąkotki, nakłucie jej igłą, poszukanie samej przyczyny też, jeśli to nie jest uszkodzenie urazowe, tylko zwyrodnieniowe, co się zadziało w całym naszym ciele, że w tym kolanie doszło do problemu.
No jest też grupa pacjentów, na przykład, którzy przychodzą z dolegliwościami bólowymi właśnie po wewnętrznej stronie stawu kolanowego, mają zrobiony rezonans, który, jak już powiedziałem, po 30 roku życia wiele osób ma jakieś drobne uszkodzenia łąkotki, a gdy się pacjenta zbada, przede wszystkim rozbierze, zbada się, okazuje, że dolegliwości są zupełnie z innego miejsca, na przykład nieco niżej od szpary stawu kolanowego, na przykład ze ścięgien gęsiej stopki. I to należy wtedy leczyć i dolegliwości ustępują. Także w przypadku zwyrodnieniowych uszkodzeń łąkotki raczej rekomendujemy leczenie zachowawcze.
10 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sylwester z Warty, witam bardzo serdecznie. Mam takie dwa pytania. Od ponad 3 lat leżę w psiatrii szpitalach. Stwierdzono u mnie tak zwany zespół Żyliana Barré. Czy z tej choroby się wychodzi? I drugie pytanie. Jeszcze wcześniej zdiagnozowano u mnie pneumocianową. Brałem midurit, zresztą cały czas biorę, ale już teraz nie mam ataków bólu. Czy z pneumocianowej można wyzdrowieć? I to mam takie dwa krótkie pytania. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Sylwestrze, pozdrawiamy serdecznie pana.
Zespół Guillain-Barré jest chorobą neurologiczną. Nie wydaje mi się, że można było z tego wyjść zupełnie, natomiast no, proces rehabilitacji ćwiczeń z fizjoterapeutą ma kolosalne znaczenie w procesie opóźniania postępu choroby. Co do dnymoczanowej, jeśli człowiek ma predyspozycję do dnymoczanowej, to w przypadku, gdy pan zaprzestał brać leki, zaprzestał stosować dietę, niestety objawy dnymoczanowej mogą powrócić. Czy całe życie trzeba brać leki? No raczej nie. Natomiast można po ustąpieniu ostrych objawów, po ustąpieniu ataków dymoczanowej, przestrzegając diety, można żyć w komforcie.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Mówi Maria z Przemyśla.
Witamy, ja pani Maria.
Ja chciałam zapytać panów, bo mam taką sklerozę, nie leczę ją. Kiedy byłam u lekarza i pan doktor mi powiedział, a niech sobie pani z nią żyje, to i tak mi odpowiedział. Ja tego nie leczę. Słuchając tej audycji, myślę, że słucham, że to jednak można ćwiczyć, żeby się da. Mam taki, kiedyś byłam pani doktor u nas w przychodni, powiedziała, że mam zaokrąglone plecy, to znaczy jak słyszę, że można mieć garba i to mnie trochę tak poruszyło. I chciałam tylko zapytać, czy mogę chodzić do tego terapeuty, ćwiczyć, bo tak to pozostało, to tak bez echa i a niech sobie pani tak żyje, no i tak z tym chodzę. Tak mnie to czasem się martwi, popatrzę do lustra, się ubieram, idę do kościoła, czy gdzieś wychodzę, to po prostu tak zamarcia mi się, to jest smutne się z tego powodu.
Pani Mario, pozdrawiamy i przekazujemy. Dziękuję. Pytanie.
Jak najbardziej ze skoliozą w każdym etapie życia należy zgłosić się czy to do lekarza, czy to później do fizjoterapeuty. Poruszaliśmy ten temat już wcześniej. Nie zawsze poprawa jakiejś funkcji naszego ciała będzie też czymś, czego możemy się spodziewać i oczekiwać, ale utrzymanie pewnych funkcji naszego ciała. Chodzi o to, że z wiekiem ta skolioza też może w pewien sposób postępować. Może dochodzić do pewnych zmian osteoporotycznych, gdzie te kręgi będą też obniżać swoją wysokość. Krążki międzykręgowe będą zapewne ulegać dehydratacji, a więc też będą się obniżać. I te wygięcia kręgosłupa mogą się jeszcze powiększyć, mogą przez to wpływać na wydolność naszego układu krążenia, układu oddechowego, układu trawiennego, a więc to wszystko jest tak naprawdę jedno z drugim powiązane. Polecam jak najbardziej ćwiczyć, pracować z fizjoterapeutą. Jeżeli nie wyprostować w jakikolwiek sposób, choć trochę tą skoliozę, to zapobiegać postępowaniu i innym konsekwencjom płynącym z dalszego wyginania się tego kręgosłupa. Pamiętajmy, że nasze ciało trzeba traktować holistycznie, albo to znaczy całościowo. Nie patrzeć tylko na to, że jest problem w kręgosłupie, to musimy leczyć ten kręgosłup. Niesie to za sobą szereg wielu innych powikłań. Musimy się tym zająć.
Na zegarach 14 minut po godzinie 23. Bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia zwyrodnieniowe narządów ruchu i ich leczenie. To temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzwoni Leokadia z Wrocławia.
Prosimy, pani Leokadio.
I ja chciałam się spytać panów doktorów. Ja jestem po operacji biodra i w tej chwili mam porażenie nerwowe. Od razu po operacji dostałam porażenie nerwowe. Co ja mogę z tym porażeniem nerwowym robić? Bo mi kolano właśnie jest uszkodzone, wiotkie, brak mięśnia i przyzimnie mi jest drętwe ciało we zewnątrz. Boli mnie w ciągu, jak jest chłodno, to mnie więcej boli kolano. Czy z tym coś można zrobić, żeby tego porażenia się pozbyć?
Pani Leokadio, przekazujemy pytanie naszym gościom. Prosimy.
Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich w studiu.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Rozumiem, że u pacjentki doszło po protezie, założeniu protezy stawu biodrowego, doszło do uszkodzenia nerwu udowego. To się niestety zdarza czasami przy dużych zwyrodnieniach, przy wydłużeniu kończyny, która często jest skrócona. Natomiast ja widziałem takich pacjentów i u wszystkich te dolegliwości, ten problem uległ poprawie. To, na co należy zwrócić teraz uwagę i przyłożyć się do ćwiczeń z fizjoterapeutą oraz ewentualnie do elektrostymulacji mięśnia czworogłowego, czyli czy wypożyczyć sobie jakieś urządzenie do elektrostymulacji, czy gdzieś na rehabilitację chodzić, plus ćwiczenia z fizjoterapeutą i czekać na regenerację tego nerwu, co powinno przynieść, powinna być u pani poprawa z czasem.
Tak, z pewnością no nie doszło do pewnego uszkodzenia tego nerwu, bo konsekwencje byłyby naprawdę potężne. Zazwyczaj jest to problem, no, który w jakimś tam odsetku operacji się zdarza, po prostu ucisku, gdzieś podrażnienia tego nerwu. Nerwy regenerują się bardzo, bardzo powoli, bo około 1 mm na dobę. To jest bardzo długi czas, musimy być cierpliwi. To, co doktor powiedział, jak najbardziej musimy ćwiczyć funkcje mięśni, które gdzieś tam w pewien sposób nie domagają, a więc ćwiczyć z fizjoterapeutą i w tym przypadku jak najbardziej posłużyć się fizykoterapią, a więc elektrostymulacją mięśni czy samego nerwu, żeby przywrócić jego przewodzenie, jego bodźcowanie, aby on wyzdrowiał.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Łowicza, Anna.
Witamy pani Anna.
Ja chciałam zapytać o taką chorobę, którą u mnie stwierdzono, polimialgię. I chciałam zapytać, jaka dieta przy tej polimialgii byłaby wskazana i jakie ćwiczenia. Oprócz tego interesuje mnie choroba, którą też u mnie stwierdzono, choroba Bastrupa. No to takie dwie rzeczy. Serdecznie dziękuję. Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Anna.
Ja poruszę tutaj może problem polimialgii, czyli no takiego zapalenia wielomięśniowego. Co do diety, nie jestem dietetykiem. Jedyne, co mogę tutaj zaradzić, to o czym mówiliśmy już podczas tej audycji. Unikanie pewnych substancji, pokarmów, które ten stan zapalny w naszym ciele mogą zwiększać, a więc odstawienie na pewno jakichkolwiek używek, alkoholu, nikotyny, unikanie też dużych ilości mięsa, szczególnie czerwonego, unikanie dużych ilości węglowodanów. Nie mówię, że należy to odstawić zupełnie, ale znacznie ograniczyć. Same ćwiczenia, sama terapia, szeroko pojęty ruch, należy się ruszać. W schorzeniach tego typu ważna jest też relaksacja. To, żeby nasze ciało potrafiło się rozluźnić, odpocząć, dać jakieś wytchnienie tym mięśniom, a więc może tutaj jakieś masaże, na pewno niezbyteczne, zbyt duże męczenie tych mięśni, tak? Czyli też raczej nie szedłbym w stronę jakiegoś tam zbyt mocnego treningu, tylko relaksacji, uspokojenia tego ciała.
No. Co do choroby Bastrupa, to jest choroba, która powoduje, że stykają się ze sobą te wystające tylne części kręgów, wyrostki kolczyste. Myślę, że praca z fizjoterapeutą, wzmocnienie mięśni posturalnych, które by zmniejszyły, jeśli dotyczy to oczywiście kręgosłupa lędźwiowego, wzmocnienie siły mięśni posturalnych, które by zmniejszyły nadmierne wygięcie kręgosłupa ku przodowi, mogłyby przynieść zmniejszenie dolegliwości bólowych. No, ostatecznością jest leczenie operacyjne. Są teraz ochoczo przez neurochirurgów wykonywane różne implanty międzywyrostkowe. Bardzo wątpliwe, bardzo wąskie wskazania do tego typu zabiegów, przez niektórych bardzo ochoczo wykonywane, natomiast wskazania bardzo, bardzo ograniczone, gdzie jeszcze kilka lat temu wielu neurochirurgów było bardzo entuzjastycznie nastawionych do tych operacji, teraz raczej idzie się odchodzi od metody implantacji wyrostków implantów międzykolcowych.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Grzegorz z województwa świętokrzyskiego. Ja do pana doktora. Ja mam takie pytanie. Panie doktorze, wiem, że w Polsce istnieje taki system diagnostyki i terapii biologicznej opierający się na nieoperacyjnych metodach leczenia stawów, bólów kręgosłupa, ale ja nie słuchałem audycji od początku i chciałem zapytać na temat po prostu leczenia bezoperacyjnego stawu biodrowego. Wiem, że to się robi w Polsce, takie badanie jest taki ośrodek w Warszawie pod nadzorem kamery termowizyjnej. I to polega na podaniu kolagenu w miejscach okołostawowych i domięśniowych. I chciałem zapytać, czy takie zabiegi stawowe to są skuteczne i czy nie są jakieś tam szkodliwe. I czy jak to długo może trwać leczenie i czy to w ogóle jest po prostu mogę takiego zabiegu dokonać. I czy będę wiedział, jak długo to, czy to już do, ile będę miał, czy to na rok, czy na więcej. No po prostu coś na ten temat. Mhm. Może mi pan doktor coś powiedzieć.
Panie Grzegorzu, pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Myślę, że jest to pytanie do osób stosujących tę metodę, nie do mnie absolutnie. Myślę, że metody ostrzykiwania okołostawowego należy umieścić w grupie leczenia niekonwencjonalnego. Także trudno mi cokolwiek powiedzieć, nie mam absolutnie doświadczeń. Staw biodrowy jest mniej podatny na leczenie zachowawcze. Zdarza się, że podajemy różnego rodzaju iniekcje do stawu biodrowego. Należy to zrobić jednakże pod kontrolą USG. Są dłuższe igły wykorzystywane niż w kolanie. Przynosi to dużo słabsze efekty przeciwbólowe niż w przypadku iniekcji różnych substancji do stawu kolanowego. Natomiast jeśli są jakieś ostrzykiwania robione okołostawowo, no to myślę, że podobny efekt można osiągnąć fizjoterapią poprzez rozluźnianie mięśni znajdujących się wokół stawu biodrowego, zabiegów mających na celu ich rozluźnienie i zmniejszenie napięcia w stawie biodrowym.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie powołany Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i witam szanownych gości. Chciałam się zapytać panu...
My również witamy, a kogo?
Maria Starnowa mówi. Chciałam się zapytać, jakie jest panów zdanie na temat wkładek do butów z magnesami i takie są też plastry do przyklejania punktowo, też takie z magnesami i one tam mają te magnesy i jeszcze takie wypustki, no coś takiego jak akupunktura, takie uciskające w te pewne miejsca na stopie, które mają bardzo pomagać przeciwbólowo. Jakby panowie byli tak uprzejmi, mi wyjaśnili, jak, bo to są tak bardzo reklamowane, a ból się daje bardzo we znaki. Więc i tak się zastanawiam właśnie, czy to coś by pomogło, czy to faktycznie pomaga, czy to jest taka pusta tylko reklama. I serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję bardzo.
Również.
Myślę, że z tymi magnesami to raczej nie należy przesadzać i pokładać jakiejś nadziei w ich skuteczności. Natomiast odpowiedni dobór wkładek do butów w przypadku dolegliwości bólowych stóp czy dolegliwości bólowych kolan lub bioder, odpowiednio dobrane wkładki mogą odnieść bardzo dobry efekt.
Tak, dobór samych wkładek, jeśli chodzi o problemy nawet nie tylko stóp, ale gdzieś ustawienia całego naszego ciała, mogą przynosić bardzo dobry efekt. Nie należy po te wkładki sięgać zbyt prędko, tak? Ważne jest to, żeby wyćwiczyć funkcję i ustawienie naszej stopy jak najbardziej normalnie, funkcjonalnie, żeby ta stopa sobie radziła bez tej wkładki. Jeżeli rzeczywiście jest z tym jakiś duży problem i leczenie zachowawcze, takie fizjoterapeutyczne, ćwiczenia nie przynoszą większego efektu, można wspomóc to leczenie doborem wkładek. Same stosowanie jakichś wkładek z magnesami czy z jakimiś tam igiełkami, wypustkami, to raczej sięgamy już tutaj do medycyny wschodniej, której niestety my tak nie reprezentujemy mocno, także radziłbym szukać gdzieś odpowiedzi kogoś, kto się zna na akupresurze, akupunkturze, tego typu metodach.
26 minut po godzinie 23. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Robert z Poznania mówi.
Szczęść Boże, panie Robercie.
Trzy lata temu cała lewa noga mnie bolała razem z dołem kręgosłupa i to było od przechłodzenia. Po to jakiś okres był spokój, teraz od lutego do tej pory 7 miesięcy mnie trzyma ból nogi i minuty, nie mogę ustać. Nawet po leżeniu, leżąc nie boli, tylko jak wstanę, nawet mogę leżeć całą noc, wstaję rano i przez cały dzień jak tylko wstanę z krzesła czy skądś, to mnie boli lewa noga, a narasta to przy przechłodzeniach, po wykąpaniu zaparuje się, wyschnę bez koszul, to też jest przechłodzenie i też mi jeszcze więcej boli. Co to jest? Rwa kulszowa? Mi się wydaje, że jest bardziej coś chytrego takiego jakiegoś, przechłodzenia bardziej.
Panie Robercie, no. Pozdrawiamy serdecznie i zdrowia życzymy. Prosimy bardzo.
No, jeśli dolegliwości występują, to ochłodzenie nie ma aż takiego znaczenia, myślę, w diagnostyce. Natomiast sam fakt, że pan mówi w nocy nie boli, boli jak pan zaczyna wstawać, no, proponuję udać się do lekarza rejonowego, czy do ortopedy, czy do fizjoterapeuty, żeby zbadał porządnie pana. Zdarzają się sytuacje, gdzie pacjenta boli cała noga, boli kolano, a ma na przykład zmiany zwyrodnieniowe w stawie biodrowym. Mam pacjentów, którzy byli zoperowani na przykład na kolano, a gdzie artroskopia im nic nie pomogła, a po zbadaniu okazywało się, że ich dolegliwości związane były ze stawem biodrowym, co jest może nie powszechne, ale niestety zdarza się. Także proponuję iść do lekarza. Sam fakt, że dolegliwości nasilają się po wstaniu, po obciążeniu kończyn, raczej wskazuje na bardziej na staw biodrowy niż na kręgosłup, myślę.
Tak, ja tutaj dodam to, że jeżeli problem występuje przy ruchu, mamy raczej do czynienia z pewnością z problemem mechanicznym, czyli rzeczywiście może być to jakiś problem stawu, tkanki łącznej, mięśni. Jeżeli w nocy te dolegliwości ustępują, nie możemy raczej mówić tutaj o problemie zapalnym, gdyż ten stan zapalny dawałby właśnie o sobie znać w bezruchu, szczególnie w nocy, kiedy stany zapalne w naszym ciele się nasilają.
Bolączki starzejącego się społeczeństwa, schorzenia zwyrodnieniowe narządów ruchu i ich leczenie. Temat, który podjęliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maria. Prosimy o słowo podsumowania.
Chcielibyśmy podsumować i taki przekaz Państwu przekazać, słuchaczom Radia Maria, że ogromne znaczenie w utrzymaniu sprawności naszego organizmu, w pozbawieniu dolegliwości bólowych ma aktywność fizyczna i fizjoterapia. I nie fizjoterapia pod postacią prądowych i laserowych zabiegów, ale fizjoterapia polegająca na indywidualnej pracy z fizjoterapeutą. Spotkanie raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, plus ćwiczenia w domu, czyli ta aktywność fizyczna, o której mówiliśmy, ma kolosalne znaczenie aby nasze życie, ta jesień życia była jeszcze piękna i pozbawiona dolegliwości bólowych. Przykładem takim jest moja mama, która kobieta 82-letnia, przebywająca obecnie w sanatorium. Pozdrawiam, mamo, nie mamy z tobą kontaktu. Mam nadzieję, że proces rehabilitacji dobrze przebiega. Która mówi, że jeśli poćwiczy 3 razy w tygodniu, kręgosłup jej nie boli. Jeśli nie poćwiczy, a myślę, że teraz nie ma czasu na ćwiczenia, to dolegliwości pojawiają się.
Tak, ja tutaj dodam też to, że fizjoterapia naprawdę w naszym kraju poszła znacząco do przodu. To nie jest już tylko masaż, tylko zabiegi elektroterapii czy jakiekolwiek inne okłady, a naprawdę szeroka dziedzina potrafiąca pomóc w wielu różnego rodzaju problemach, pozornie niezwiązanych, może z układem ruchu, pozornie takich, o których byśmy nie podejrzewali fizjoterapeuty, że może cokolwiek z tym zrobić, jak, nie wiem, wstęcia, zaparcia, bóle głowy czy migreny. Warto tutaj nakreślić też fakt, że w 2015 roku została uchwalona ustawa na temat zawodu fizjoterapeuty, o co usilnie walczyliśmy. Dzięki temu doszło do weryfikacji tego, kto rzeczywiście jest fizjoterapeutą, a kto jest masażystą, albo no, w cudzysłowie, nikogo tutaj nie obrażając, jakimś hobbystycznym znachorem, tak? Każdy z nas musi teraz uzyskać prawo wykonywania zawodu. Idąc do gabinetu, możemy poprosić fizjoterapeutę o to, aby okazał po prostu nam legitymację. Stąd będziemy mieli też pewność, że trafimy do osoby kompetentnej, która wskaże naprawdę nam, co możemy robić z naszym ciałem, jak mu pomóc i jak przede wszystkim też zapobiegać. Chodzić powinniśmy do specjalistów, wbrew pozorom, nie wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, tylko kiedy jesteśmy zdrowi, po to, aby to zdrowie jak najdłużej zachować.
Doktor Michał Kłakowski, ortopeda, ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego w Rypinie oraz magister fizjoterapii, pan Paweł Balmas, terapeuta manualny, byli naszymi dzisiejszymi gośćmi rozmów niedokończonych. Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
To podziękowanie także dla wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy dodzwonili się, tych, którzy przed radioodbiornikami przeżywali ten czas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Za to współtworzenie, za słuchanie serca dziękujemy i życzymy sobie, abyśmy mieli jak najmniej tych urazów, aby panowie mieli jak najmniej pracy.
Bardzo dziękujemy, ale służymy naszym pacjentom pomocą, bo to jest ogromna radość, gdy pacjent przychodzi i mówi: panie doktorze, dobrze by pan skierował do tego rehabilitanta, bo 3 lata mnie bolał pośladek, a teraz mi wszystko ustąpiło. Także to jest ogromna radość z naszej pracy, służymy pomocą.
Dobrych diagnoz.
No, to co jest trudne.
Tak. Podstawą jest diagnozowanie, a samo leczenie jest już później niewielkim problemem.
Zatem dobre życzenie. Bóg zapaść serdecznie za wspólnie spędzony czas.